Witam w 40. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho. Nagrywam dzisiaj odcinek poświęcony Essen. Nagrywam wraz z częścią naszej ekipy, która była właśnie na tych targach. Był to Max Stepper Steady.
Witam.
I Marcin Stepniewski MST.
Witam serdecznie.
Miał z nami jeszcze nagrywać Krzysztof Dytczak Pendrak, ale niestety no, mieliśmy problemy tutaj z nawiązaniem komunikacji, można tak powiedzieć, i no, niestety będziemy musieli nagrywać bez niego, a więc tylko w trójkę. Głównym tematem naszego odcinka dzisiejszego będzie właśnie, będą właśnie targi, największe targi gier planszowych i karcianych na świecie, które odbywają się corocznie w Essen. Targi się nazywają Spiel. Odbywały się one między 22 października a 25. No i jak zwykle są one takim sygnałem dla handlu, dla biznesu planszówkowego, że właśnie rozpoczyna się okres przedświąteczny. Wszystkie wydawnictwa rzucają ogromne ilości gier planszowych, gier karcianych, najróżniejszych produkcji do sklepów i w tym momencie będą namawiać nas, graczy, abyśmy te gry kupili. Najlepiej pod choinkę oczywiście, w dużej ilości. Co prawda tych gier jest aż tyle, że te gry będą nam towarzyszyć przez cały najbliższy rok i dopiero pewnie nowe, duża ilość nowych produkcji, no to się pojawi na kolejnym Essen. Podzieliliśmy sobie cały odcinek na takie trzy części. Porozmawiamy sobie na początku o samych targach, o atmosferze tych targów, o tym, co nam się w nich podobało, o naszych takich wrażeniach bardzo ogólnych. A później sobie będziemy już po kolei przechodzić po konkretnych tytułach, no i krótkie jakieś wrażenia, krótkie uwagi, jak nam się dany tytuł spodobał, czy ten tytuł coś oferuje, czy warto zainteresować się, kupić go nawet. I na koniec omówimy każdy swój top 5 gier z Essen 2009, jakieś spróbujemy jakąś klasyfikację skonstruować, każdy jakąś swoją subiektywną. No i żeby już nie przedłużać, przechodzimy do głównej rozmowy o Essen 2009. No właśnie. Ja tutaj z Marcinem byliśmy drugi raz, to jest nasze drugie Essen. Natomiast ty, Max, jesteś pierwszy raz. Byłeś pierwszy raz na targach, prawda?
Tak, dokładnie, pierwszy raz.
No i może od ciebie zaczniemy. Jak wrażenia dla ciebie były, tak? Po raz pierwszy.
Takie. Znaczy, ja tak naprawdę nie do końca wiedziałem się, czego mogę spodziewać się po tych targach. Jasne, czytałem wszystkie relacje, słuchałem waszych audycji na ten temat, ale przyszedłem tak naprawdę z jakimiś... nie miałem specjalnych oczekiwań, może w ten sposób. I targi podobały mi się bardzo. Uważam, że każdy powinien tam przyjechać przynajmniej raz, ale mam też rzeczywiście swoje ale. Po pierwsze, bardzo ciężko było w coś zagrać. Walki o stoliki były naprawdę męczące i przy miejsc przyznanych grach było bardzo mało. Jasne, mniejsze wydawnictwa zawsze miały jakieś wolne miejsca, wolne stoliczki przy jakichś małych, niezależnych produkcjach, ale bardzo trudno było dostać się do tych znanych, hitowych gier. Tak naprawdę, którego dnia udało się usiąść przy stoisku Rio Grande? Chyba dopiero drugiego, prawda?
Tak, w piątek.
Tak, ale ogólnie było bardzo dobrze, chociaż bardzo męcząco.
A powiedz mi, no ale trochę pograłeś, tak? Udało ci się?
Mam zarejestrowanych 16 rozgrywek, z czego wydaje mi się może z 7 na targach się odbyło, samych reszta w hotelu.
Czyli okej, masz uwagi do tej takiego elementu, powiedzmy, testowania gier, tak? A jak, jeżeli chodzi o sklepy...
No, jeżeli chodzi o sklepy, jest bardzo dobrze. Bardzo mocno nastawiłem się na antykwariaty pierwszego dnia, kiedy tylko przyjechaliśmy, pobiegłem oglądać, co tam ciekawego jest, jakie są ceny i zasadniczo nie znalazłem tam nic, co by mnie jakoś mocno zainteresowało. Natomiast znalazłem w sklepach bardzo wiele gier, które są kompletnie niedostępne w Polsce, a jeżeli już się pojawiają, są w straszliwie chorych cenach i udało mi się kupić dużo, dużo fajnych rzeczy. Dlatego ze sklepów jestem zadowolony, szczególnie ze sklepów przy wydawnictwach.
A co tam, ci z antykwariatów coś ci się udało kupić? Z takich gier nie nowości?
Wiesz co, właściwie udało mi się kupić Amun-Re. Amun-Re akurat szukałem. I udało mi się kupić parę niespodziewanych rzeczy. Mianowicie Le Havre w bardzo dobrej cenie. A to zresztą parę osób z Polski
tak.
Też kupiło.
A ten Amun-Re ile kosztował?
Amulet kosztował, wydaje mi się, 18 euro albo 17 euro.
Aha, nówka oczywiście.
Nówka, nówka w folii. Bardzo fajnie. Udało mi się kupić w sklepach, udało mi się kupić Abalona w bardzo dobrej cenie, bo za 15 euro z dodatkowym zestawem kulek dla trzeciego gracza, co było bardzo na plus. Są tutaj też taki przykład tego, że Abalon kosztował na stoisku Schmidta 15 euro, w Antykwata kosztował 16 i więcej. Mhm. I z gier, które kupiłem jeszcze z nowych właśnie w różnych sklepach, bardzo ucieszył mnie Federation Commander The Romulan Border, czyli bardzo trudno dostępna w Europie gra wojenna, osadzona w uniwersum Star Treka.
To widziałem, jak leżała tam na stoisku Portala.
Tak, właśnie przebijałem się przez 40-stronnicową instrukcję.
Marcin, a jak twoje wrażenia? Po tym SN, ty już możesz, jako że masz to doświadczenie, możesz go porównywać spokojnie z poprzednią edycją. Jak to wygląda, to porównanie?
Tak, no. Ja myślę, że po prostu było znacznie więcej ludzi w tym roku. To podobno były jakieś ferie w Niemczech w czwartek, piątek i ja w zeszłym roku byłem w piątek i sobotę, teraz byłem w czwartek, piątek i sobotę i spodziewałem się, że tak jak wtedy te pierwsze dni będzie luz, będzie można właśnie łatwiej w coś pograć, no a tu byłem zaskoczony tym, że ten tłum naprawdę był wielki w czwartek, to tak jak wtedy w tamtym roku w sobotę. Aż mi się nie chce wierzyć, jak w tamtym roku mogłem ponad 30 rozgrywek w te dwa dni zagrać, bo teraz to przez te trzy dni było kilkanaście, z czego właśnie jeszcze były rozgrywki po targach. No i poza tym to już tak trochę się czułem właśnie znajomo, bo fajna rzecz, że te duże firmy, duże wydawnictwa mają stoiska w tych samych miejscach, przymiały w tych samych miejscach co w zeszłym roku. Ja byłem z dwoma współgraczami, że tak powiem, z Gliwic, Salu i z Wajwą. Oni byli pierwszy raz, no fajnie było też patrzeć na nich, bo im rzeczywiście się oczy bardzo otwierały i momentami gdzieś tam szczęka opadała na podłogę. Właśnie przy tak jakby to zobaczenie tych tłumów, tych stoisk, ja już tak trochę się czułem jak przewodnik dla nich. Taka właśnie jedyna różnica w zasadzie, że mniej pograłem, ale myślę, że to wynikało też akurat w moim przypadku z tego, że mieliśmy jakąś tam listę gier, które chcieliśmy spróbować i dosyć mocno żeśmy się starali jej przestrzegać, czyli no powiedzmy chcieliśmy zagrać w operę, no to zagranie nas kosztowało dłużej niż sama rozgrywka, bo gdzieś żeśmy stolik niby zarezerwowali, ale później jeszcze z pół godziny żeśmy musieli na niego poczekać. Natomiast w tamtym roku więcej po prostu korzystałem z wolnych miejsc i będąc samemu, tak można się dołączać. Tam na przykład graliśmy w Asyrię w tym roku i ponieważ mieliśmy wolne krzesło, no to podszedł do nas jakiś facet, okazało się z Belgii i zagraliśmy z nimi. Myślę, że taka jedna osoba, jeżeli jest ktoś samotnie, to też ma trochę łatwiej. To tak, w stolik przy Rio Grande żeśmy zdobyli dwa razy chyba, tak teraz myślę,
tak. Że... Znaczy właśnie wymyślcie tą grupę trzyosobową. I to jest bardzo fajna grupa, trzyosobowa, czteroosobowa, bo to jest taki powiedzmy grupa, która może od razu zacząć grać i podobnie jedna osoba się zawsze dołączy. Chyba najgorsza grupa, jak mieliśmy na początku z Krzyśkiem, chodziliśmy po targach i dwuosobowy. To jest moim zdaniem najgorszy tryb, bo zawsze brakuje na przykład jednej osoby, a we dwójkę to też mało w co można zagrać.
Znaczy ciężko chyba dwóm osobom wtedy, bo myśmy na przykład grali tą rozgrywkę w operę, graliśmy z takimi Szwedami. Mieliśmy też jedno miejsce, oni po prostu byli we dwójkę, dołączyli się, grali tak jakby we dwóch razem, prawda? Czy myśmy tam też jakąś grę, żeśmy tak grali, że no w tym momencie te dwie osoby grają razem, ktoś obserwuje rozgrywkę. Jeżeli się jest na tyle elastycznym, to pewnie można zagrać więcej. Aczkolwiek w tym roku na pewno było bardzo ciężko, bo właśnie pamiętam, że w tamtym roku tak w tym na stoisku Kosmosu, żeśmy w sobotę zagrali na podłodze i to tak. Chcieliśmy zagrać, prawda? Bo to było takie coś nowego. A teraz no to w czwartek już przed południem była podłoga zajęta w Kosmosie. Tak.
A powiedz mi, jakieś antykwariaty, coś oprócz nowości, kupiłeś jakieś gry takie starsze?
Chyba nie. Taką generalnie z Think Fun Lunar Lockout, układankę mojemu synowi, która dosyć dawno temu była wydana i dosyć trudno chyba dostać. Ale właśnie ze względu na tych moich znajomych zaczęliśmy na początku od przejścia się po antykwariatach. I generalnie no, też chyba nie mieliśmy takich jakichś tytułów, które gdzieś tam szukamy. Widziałem w bardzo dobrej cenie Isa, o którym szczerze mówiąc późniśmy nawet zapomnieli, że mieliśmy po niego wrócić, także to z ciekawostek to sprzedaliśmy True The Ages, prawda? Ponieważ w Polsce, jak wiadomo, będzie no, polskie wydanie, no to część wiem, graczy wzięła ze sobą swoje angielskie wydania do SN. No i gdzieś tam najpierwśmy w antykwariatach starali się sprzedać i tam było zainteresowanie zerowe, bo właściciele antykwariatów sprzedają głównie gry, które są gdzieś znane dużej publiczności w Niemczech, takie, które mają tytuły Spiel des Jahres i tak dalej, więc nieomal nie wiedzieli w ogóle o co chodzi, natomiast no później przechadzając się, że tak powiem, po targach znaleźliśmy chętnego.
I za ile poszło?
Poszło za 30 euro, a przypuszczam, że poszłoby może drożej nawet, bo to był człowiek z Belgii, który jakiemuś swojemu znajomemu z Belgii kupował grę i tam zagadałem do niego.
Czyli bardzo ładna cena tam.
Czyli bardzo ładna cena, był bardzo zadowolony też i zazdrościł nam bardzo, że będzie polskie wydanie z nowymi kartami, no bo stwierdził i pewnie ma rację, że w Belgii się raczej nie doczeka belgijskiego.
A powiedzcie jeszcze, czy widzieliście jakichś projektantów znanych? Czy ktoś wam wpadł w oko tam z tych, tych sław?
Tak, miałem tylko to szczęście, że Przemkowi, z którym przyjechałem, udało się zarezerwować miejsce przy Factory Managerze, którego tłumaczył nam właśnie Friedman Friese. Bardzo miły gość, bardzo fajnie wytłumaczył grę. Okazało się, że zapomniał o połowie reguł i graliśmy źle. I poznać mi się udało też Johna Borera z Winsome Games, taką dosyć kontrowersyjną postać w środowisku planszówkowym ze względu na jego spór z Martinem Ulesem i jest, wydaje mi się, najsympatyczniejszym facetem, jakiego poznałem kiedykolwiek w życiu.
Czyli nie jest tak źle z tym sporem, tak? Tam.
Nie jest tak źle. Jest bardzo fajnie.
Okej. Okay, ja tam jeszcze... Tak?
Ja w sumie w tamtym roku tak sobie porobiłem trochę różnych zdjęć i tam w tym roku też sporo, powiedzmy, projektantów widziałem gdzieś na stoiskach, natomiast no już też w tamtym roku byłem bardziej zachłyśnięty tak nowościami. Teraz zacząłem targi od wizyty na stoisku braci Lamont, których w tamtym roku Snowtails kupiłem, a teraz Savannah Tiles i z Fraserem znowu porozmawiałem, gdzieś tam przypomniałem, żeśmy w tamtym roku grali. Natomiast rzeczywiście te postacie się przewijały, bo i gdzieś tam Wolfganga Kramera żeśmy minęli po drodze i Wallace był na swoim stoisku i
no jeszcze Rosenberg.
Rosenberg oczywiście pojawiał, tak.
Że pojawiał się tam na tym ze swoim Loyangiem. Chwatil oczywiście widziałem, Chwatila. Krzysiek właśnie niestety nie mógł z nami nagrywać, ale z tego co mi opowiadał, to raz w pokoju prasowym Reinera Knizię spotkał, który właśnie dawał jakiś wywiad tam dla jakichś dziennikarzy.
A więc Dale'a Hughes danego z Board Games News, żeśmy też minęli w pierwszy dzień jakieś takie osoby, właścicieli wydawnictw, także właścicieli Gramny na przykład dwa razy spotkałem przy dwóch różnych stoiskach, także...
Czyli wszyscy ważni tam świadka gier planszowych byli na tam
mnóstwo
na
osób SM. Z Polski, które tak. W tym tłumie
dokładnie się tak. Spotykało
gdzieś tam.
Dobrze, no to w sumie nie będę dłużej... Znaczy nie będę przedłużał naszej całej tej rozmowy o SM, bo tak naprawdę chcemy się skupić na tym, na co na pewno czekacie, czyli na już konkretne na konkretnych tytułach. A więc po prostu przejdźmy, będziemy do kolejnej części planszostacji, do kolejnego etapu i porozmawiamy sobie o grach, które udało nam się zagrać właśnie w czasie ostatniej edycji targów w SM. Ustawiliśmy sobie tytuły tutaj, o których będziemy rozmawiać w kolejności alfabetycznej, tak żeby było najprościej. Tak jeszcze wyszło przy okazji, że te tytuły bardziej interesujące jakoś się tam przeplatają z mniej interesującymi, z takimi, które nie zrobiły dla nas takiego wrażenia, więc mam nadzieję, że rozmowa nasza w żadnym momencie nie będzie jakaś taka strasznie nudna, tak? Że jak chwilkę posłuchacie jakimś słabszym tytule, mniej interesującym, to za chwilę już przejdziemy do jakiegoś głośnego i bardzo ciekawego tytułu. No ale już nie przedłużając. Na liście na samym początku mam grę Alcazar, nową grę, znaczy nową, tak naprawdę reedycję gry Big City, jak dobrze pamiętam, tak?
Big Boss,
przepraszam. Wolfganga Kramera, no i tylko ty miałeś, Max, tą przyjemność zagrać. Faktycznie przyjemność to była?
No właśnie, to chyba nie była do końca przyjemność. Ale tak, miałem okazję zagrać. Na początku troszeczkę sprostuję, bo to nie jest do końca reedycja. W pudełku do Alcazara mamy dwa zestawy reguł. Mamy zestawy reguł do Big Bossa i drugi zestaw reguł do gry Alcazar, która jest zupełnie nową grą. Alcazar w oryginale miał pojawić, oczywiście remake Big Bossa jako Alcazar miał pojawić się w oryginale w serii Alturien. Jak wiemy, seria umarła, dlatego Alcazar został wykupiony przez Kosmos i układał się samodzielnie. Sama gra polega na stawianiu budynków, wież, i zamków. Wygląda z daleka bardzo podobnie jak Toles. Mamy bardzo podobne plastikowe elementy, mamy pionki, które wspinają się po tych wieżach coraz wyżej. Im większy zamek zbudujemy, tym więcej dostaniemy punktów. Cała mechanika oparta jest na kupowaniu kart, które pozwalają nam budować budynki w określonych miejscach. Gra nie urzeka, ponieważ nie ma w niej nic oryginalnego. Nawet więcej można powiedzieć, że czuć w niej jakąś taką starość w tej mechanice. I ja raczej tej gry nie polecę, tym bardziej, że była dosyć droga.
Okej. No to przechodzimy na następny tytuł, bo my tutaj w sumie nie możemy nawiązać nawet z tobą jakiejś dyskusji szerszej, bo nie udało się zagrać. Zresztą nie byłem specjalnie na nią napalony też. Marcin chyba...
Ja chciałem zagrać, tak? Ale no po prostu gdzieś tam za późno usiłowałem rezerwować stolik w Kosmosie, a bez rezerwacji no to...
No tak.
A myślę, że nic nie straciliście.
No dobra, no to mamy drugi tytuł, już tutaj się pojawia bardzo głośny tytuł, na pewno wszystkich zainteresuje, At the Gates of Loyang, nowa gra Uwe Rosenberga, czyli jakby powiedzmy taka gra z tej trylogii, nie wiem, rolniczej,
żywieniowej.
Czy żywieniowej, czyli wcześniej pierwsza Agricola, Le Havre, no i teraz ten At the Gates of the Loyang, cała trójka nasza zagrała. No i jak, Marcin, tych chyba najwięcej, nie, chyba Max najwięcej w sumie, ale Marcin, co powiesz o tej grze, jak tam ci się podobało?
Myśmy zagrali jedną partijkę po targach już, po powrocie do swojej kwatery w trójkę. No i generalnie podobała nam się gra. Tak jak pierwszy raz czytałem reguły, to tak wydawało mi się, że tam prawie nic w tej grze nie ma, prawda? Natomiast nie przeczytałem kart pomocników i sądziłem, że w nich ukrywa się tak jakby cała tam powiedzmy oryginalność i interesująca mechanika. No i rzeczywiście tak to wygląda, że ci pomocnicy są bardzo ciekawie opracowani poza jakimiś takimi dosyć oczywistymi, to są tacy, którzy no wymagali moim zdaniem sporo pomysłowości, żeby tak później no jakiejś tam pracy testerskiej dłużej. W sumie w porównaniu, bo to też od razu pytanie jest o porównanie z Le Havre i z Agricolą. Wydaje mi się, że jest to prostsza gra, ale też dająca no, fajne wyzwania i momentami takie elementy łamigłówki logicznej nieomal, ale oczywiście jakieś tam planowania i interakcji również, także no, ogólnie bardzo pozytywna ocena.
Max?
Mi się gra podobała zdecydowanie najbardziej z całej trylogii żniwnej. Wydaje mi się, że po pierwsze jest najbardziej elegancka, wiesz, elementów jest tak jakby mniej, jest mniej kart, mniej tego wszystkiego, co jest w Agricoli i w Le Havre, ale gra jest bardzo fajna, ma bardzo fajną interakcję, można sobie szkolić, tak jak sami interakcja jest naprawdę typu amasz, typu wykorzystywanie czyichś pomocników, wykorzystywanie czyichś marketów i ja jestem z niej bardzo zadowolony. Udało mi się zagrać w wariancie trzyosobowym i w wariancie czteroosobowym i oba sprawdzają się bardzo dobrze.
A właśnie, no powiedz o tym czteroosobowym, bo to jest bardzo ciekawa tutaj...
Właśnie, ponieważ tryb. Jak zauważyliśmy wcześniej... rozmowie, gra potrafi być małą łamigłówką, każdy nasz ruch. I w grze czteroosobowej to mogło prowadzić do wielkiego downtime'u. Dlatego Uwe zastosował bardzo ciekawy mechanizm. Podczas gry czteroosobowej wybieramy sobie partnera, z którym będziemy grali konkretną rundę. Karty, które działają na partnera, działają na innych graczy, działają tylko na naszego partnera. Dlatego tak jakby podczas fazy wykonywania akcji, która jest najdłuższą fazą w grze, wykonujemy jakby gramy dwie gry na raz, dwie dwuosobowe gry na raz. I to się sprawdza bardzo fajnie i bardzo ogranicza czas rozgrywki.
Czyli jeszcze nam się nie udało w dwie osoby zagrać, bo ja to planuję dosyć szybko. Ale to pewnie też się sprawdzi, bo gry Uwe Rosenberga to są dość dobrze przetestowane w każdej konfiguracji. Ja jeszcze tylko powiem, że mi się również Loyang bardzo podobał. Trudno mi, bo to jest też gra taka jak Le Havre. Ja na przykład do Le Havre musiałem się przekonać trochę. Mi się podobało, ale nie uważałem jeszcze gry takiej bardzo dobrej. Dopiero po tych kilku grach zauważyłem, jak dużo możliwości ona sobą prezentuje i jaka jest naprawdę dobrze przemyślana. Ciekawe strategie, jakie w niej występują. I podobnie z Loyangiem tutaj będę musiał trochę więcej pograć, bo ostatecznie jakoś mieć taką ocenę końcową, natomiast już widzę, że chce mi się w nią grać, tak? Chcę kolejną rozgrywkę, widzę, że duży potencjał w tej grze. Bardzo fajnie też jest zrobiona ta gra, bo i Le Havre i Agricola mają swoje plansze jakby, a tutaj ta plansza jest taka bardzo dziwaczna, ma taki kształt litery T i te fajnie karty, które się wystawia każda z tych kart ma swoje jakieś jasno ustalone miejsce. A więc w czasie rozgrywki bardzo fajnie to wszystko wygląda, tak sympatycznie. Też jest to dosyć atrakcyjne wizualnie cała gra. No i zobaczymy, no to jest gra, którą trzeba będzie potestować wiele razy i dopiero tak naprawdę za rok będziemy mogli podsumować, czy się sprawdzi, tak? Czy na The Gates również powtórzy sukces Agricoli i Le Havre. Następny tytuł, jaki mam, to w sumie Arkana, więc tylko ja w tą grę chyba z naszej trójki grałem. Jest to gra wydawnictwa Alderac, które... Ja nawet dokładnie nie wiem, tam z tego co słyszałem, to chyba z jakimś włoskim wydawnictwem Dust. Ta gra była tworzona przy współpracy. Natomiast wydawnictwo Alderac do tej pory robiło gry fabularne, Legendę Pięciu Kręgów wydało. I stwierdziło w tym roku, że wchodzi na rynek gier planszowych i dla mnie to wejście wyglądało w ten sposób, że szef spytał się jakichś swoich pracowników, żeby natychmiast powiedzieli mu, co teraz się dobrze sprzedaje. Ci pracownicy powiedzieli, że no teraz jest gry planszowe są popularne. On stwierdził, no gry planszowe, no to na pewno jest to coś mniej łatwiejszego do stworzenia niż gra fabularna. Proszę powiedzcie mi, jakie tytuły są teraz na topie. No to Dominion padł nazwa, no i proszę, zamówił szef dwa egzemplarze, tak? I pojawiła się Arkana i pojawił się Thunderstorm, gry, które bazują na mechanice Dominiona, ale się nawet grałem tylko w Arkane, a o Thunderstormie czytałem, ale podobno jest dokładnie taka sama sytuacja. Obie gry się nie umywają po prostu do Dominiona i są takim bardzo nędznym klonem tych gier. Tej gry osławionego Dominiona, utytułowanego. W grze każdy ma swoją jakąś tam, powiedzmy, początkową talię kart, gildię i rozbudowuje tą gildię przez rekrutację kolejnych, jakichś nowych bohaterów. I z tymi bohaterami atakujemy następne postacie, jakieś lokacje, to wszystko zdobywamy, budując niby talię, ale cała mechanika jest oparta generalnie o walkę tak naprawdę. To jest taki główny cel tej gry i to jest bardzo, bardzo nudne, tak? Bardzo monotonne i gra nie ma więcej nic ze sobą do zaoferowania. I tak jak pisałem na forum gier planszowych, bardzo też mnie irytuje przyjęte grafiki, których nie, w tych grafikach brakuje jakiejkolwiek konwencji. Tam walczą ze sobą jakieś przerośnięte hipopotamy z mangowymi księżniczkami i przerośniętymi kozłami i w ogóle jakieś dziwne postacie. Pomimo, że to jest bardzo ładnie wszystko narysowane, to nie wiem, szokuje mnie w ogóle to wykonanie. Jest takie okropne. A skoro jesteśmy już przy Arkanie i przy Alderaku, to może od razu trochę tutaj w tym momencie zrezygnuję z tego kolejności alfabetycznej i bym skoczył od razu do Infinity City, prawda? Max, mieliśmy okazję
zagrać. O Jezu, pewnie, mieliśmy okazję zagrać. I gra była, wydaje mi się, że chyba najgorszą grą targów. Jest okropna gra w gatunku Tile Lying.
Ale na pierwszy rzut oka wygląda bardzo sympatycznie, nie? Taka ładna.
Tak wygląda bardzo fajnie, ja zaliczyłem na panelę na nią, nawet myślałem, czy kupić w ciemno. I bardzo dobrze, że zagraliśmy w tą grę. W grze dobieramy tilesy, z których budujemy jakieś tam miasto. Każdy tiles ma jakąś specjalną akcję. Grę wygrywamy wtedy, kiedy umieścimy wszystkich swoich... Gra kończy się, kiedy umieścimy... Bo kładąc tilesa, umieszczamy im swojego robotnika. Kiedy umieścimy wszystkich robotników, liczymy punkty. Gra jest okropnie losowa, kompletnie nie ma planowania. Efekty na tilesach są typu wymień się ręką z przeciwnikiem, wyrzuć kogoś z planszy, także kompletnie nie można zaplanować nic. Chaos okropny. Gra jest moim zdaniem straszna.
No to jest taka gra, którą można wymyślano 20 lat temu, 30 lat temu.
Tak, dokładnie.
A teraz mógłby wymyślić po prostu każdy. Usiąść, napisać kilka tam jakichś mechanizmów na kartach właśnie typu wymień rękę, odrzuć 5 kart albo weź 5 kart, no bo to jest straszna, tak, prymitywna gra. No ale to trochę podtrzymuje ten osąd mój taki ostry o wydawnictwie Aldera, które stwierdziło, że się pojawi na rynku gier planszowych, spróbuje zarządzić, ale im niespecjalnie wyszło, bo to chyba... Może znają się na biznesie, bo to ich stoisko było bardzo fajnie zorganizowane i graficznie te wszystkie gry są bardzo ładne, ale kompletnie nie rozumieją, na czym polegają gry planszowe.
Tak, zgadzam się dokładnie. Widać tam, że są jakieś duże pieniądze, ale raczej żadnych pomysłów, nic oryginalnego nie ma.
Mhm. Kolejny tytuł na liście, Asyria. Marcin, ty to miałeś okazję zagrać.
Tak jest. No Asyria jest typową eurogrą, typową taką w stylu Ishtarii. Można powiedzieć, że wpisuje się w ten ciąg gier związanych z żywieniem, bo również w Asyrii jest ten element. Tu jest o tyle ciekawy, że gracze rozbudowują swoje wioski na mapie i ta mapa składa się z heksów, na których są zaznaczone różne rodzaje pożywienia, czyli są jakieś daktyle, jest ryż i winogrona i gracze muszą wyżywić te wioski tym pożywieniem, które jest przedstawione na heksach, na których te wioski zostały zbudowane, a to pożywienie uzyskują z kart. I te karty są rozkładane losowo w parach i gracze w kolejności wybierają pary tych kart i to, które pary wybiorą, decyduje też o kolejności w turze, kolejności ruchów, które też ma znaczenie. I generalnie te mechanizmy w tej grze się wszystkie tak bardzo ładnie przeplatają. Gdzieś stawiając te wioski, gracze zdobywają punkty zwycięstwa i zdobywają wielbłądy. Za te wielbłądy mogą budować ziguraty, które znowu dają punkty zwycięstwa. Za te wielbłądy mogą jakieś modlitwy kierować do bogów, które im mnożą te punkty z ziguratów. I za te wielbłądy mogą jeszcze różne wpływy uzyskiwać, które znowu im dają punkty. albo dają im więcej wielbłądów, albo dają im jakieś tam inne dodatkowe rzeczy. Także tych mechanizmów jest jakaś tam pewna ilość, nie niezbyt duża, aczkolwiek właśnie tak bardzo, bardzo mocno pozaplatanych między sobą. No i w sumie grało się bardzo sympatycznie, przyjemnie i tak jakby trudno mówić o jakimś tam klimacie, powiedzmy, tego rzeczywiście rozwoju. Ale ta gra jest bardzo ładnie wykonana i bardzo dobrze te wszystkie mechanizmy płynnie działają. Od pierwszej rozgrywki można już coś tam zacząć planować, także no jeżeli ktoś jest miłośnikiem Isztari, nie wiem, Jax na przykład, tak, to myślę, że nie powinien być rozczarowany tą grą.
Mam takie pytanie, Marcin, powiedz, jak jest z ciężkością tej gry? Czy to jest gra właśnie na poziomie ciężkości Bombaja, czy bardziej na poziomie ciężkości Kailusa?
Nie, to nie jest na poziomie Bombaja. To jest taka gra no, z dobrych czasów Isztari, tak? Bombaj to był jakiś taki, powiedzmy, ukłon w kierunku graczy rodzinnych, tak? Natomiast to jest takie eurotypowe, w którym będzie można sporo pomyśleć. Nie wiem, czy aż takie ciężkie jak Kailus, ale tak, myślę, że ja w sumie mi się tak kojarzyło z ich produkcji Zamitis na przykład, chociaż mnie się bardziej podobało, ale na przykład tam z jednym z graczy, z którym grałem, z kolei Zamitis się bardziej podoba, ale to takie właśnie w takiej grupie bym to umiejscowił, że ta gra, w której jest wiele mechanizmów, te mechanizmy wzajemnie na siebie wpływają, jest interakcja związana tam z kolejnością właśnie wyboru, ale także z trochę z blokowaniem na mapie, dopiero tak jakby wagę poszczególnych działań dokładnie można ocenić będzie po kilku grach, chociaż tam wydaje się, że właśnie ten mnożnik z tych ziguratów jest taką rzeczą, która no, jest konieczna, żeby uzyskać wysoki wynik z tego, żeby cały wynik był dobry, natomiast to, czy w którym momencie w to inwestować, to pewne rzeczy się tam wydawało, że tak dosyć łatwo ocenić, ale z drugiej strony tych mechanizmów jest tak dużo, że wydaje się, że może na wiele rozgrywek zapewniać fajną zabawę.
No dobra, mamy następny tytuł, Carson City. Max, możesz tak coś tam powiedzieć?
Carson City to jest gra, której byłem dosyć mocno ciekawy. Jest osadzona w klimacie westernowym, gdzie wcielamy się, właściwie nie wiem, kogo się wcielamy, budujemy westernowe miasto. Gra wykorzystuje, to jest niej ciekawe, bardzo wiele różnych mechanizmów, bo pojawia się i wybór ról znany z Puerto Rico, pojawia się worker placement, pojawia się nawet budowanie planszy, które troszeczkę przypomina mi Salamankę czy Tygrysa i Eufrata. Chodzi o to, że budujemy głównie budynki, z których dostajemy punkty. Dostajemy punkty, dostajemy pieniądze, za które kupujemy lepsze budynki, za które wykorzystujemy ciekawsze akcje i tak dalej, i tak dalej. Co jest ciekawe i nowe, jeżeli chodzi o mechanizm worker placement, to że możemy na jednym polu wystawić więcej niż jedną postać, jednego kowboja. I wtedy dochodzi do strzelaniny. Wydaje mi się, że tych mechanik jest trochę za wiele w tej grze. Nie jest na pewno zła, nie jest zepsuta, ale nie jest jakby sfokusowana na żadnym z tych elementów i dlatego nie jestem pewien, co o niej myśleć. A co wy o tym powiecie?
No, jeżeli chodzi o mnie, to przede wszystkim ten mechanizm oczywiście trochę strzelanin, tak? Ten, co graliśmy, bo tam są dwa warianty. My graliśmy ten bardzo losowy i to było średnie, ale ten mechanizm jest taki, tam zastępuje ten mechanizm podstawowy, jakiś taki ciekawszy tam, oparty na żetonach.
Tak, ja grałem w ten zaawansowany wariant. To chyba tam po prostu lepiej. Można się przygotować do pojedynku, czyli tam wśród tych wielu rzeczy, które możemy wybrać, to są również pistolety. No i po prostu ktoś, kto tych pistoletów zgromadzi więcej, a oczywiście no, przeznaczając na to akcje przede wszystkim swoje, no może być pewniejszy wyników pojedynków, tak? Czyli mogą być gracze, którzy grają jakoś tam bardziej agresywnie, można no, patrzeć w jaki sposób kto się przygotowuje do tego. Tam oprócz tych żetonów, które sobie no, już świadomie wybieramy, to na początku gry każdy ma też zestaw 5 chyba żetonów, na których są różne cyfry. Im wyższa ta cyfra jest i te żetony można jednorazowo wykorzystać w pojedynkach, dodając właśnie do siły ognia, tak jakby z tych pistoletów już zdobytych z akcji. Nie ma losowości w tych pojedynkach, natomiast no losowość jest trochę w tym, jakie te żetony na początku gry żeśmy dostali, ale jest to zrównoważone, ponieważ w zależności od tego, jaka jest suma wartości na tych żetonach, to dostajemy więcej lub mniej pieniędzy. Im słabsze mamy te żetony, tym więcej pieniędzy uzyskujemy, a te pieniądze no, też są istotne, bo im więcej mamy pieniędzy, tym możemy lepsze, ciekawsze budynki kupować.
No ogólnie, Marcin,
ale takie w sumie wrażenie trochę jak Max powiedział, że tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ja akurat grałem z takimi Francuzami, którzy jak po grze rozmawiałem z nimi, to mówili, że tego samego autora, ja teraz nie pamiętam, tu w jakąś grę grali w zeszłym roku i mieli podobne wrażenie.
To jest Royal Palace.
Aha, to Royal Palace chyba był w Polsce nieźle oceniany. Natomiast tak. Akurat ci Francuzi, z którymi grałem, mówili, że jakoś tak ten akurat człowiek, z którym rozmawiałem, to powiedział, że tak no niby wszystko gra w tej grze, niby wszystko jest okej, natomiast jakoś tak go nie porywa. I ja w sumie miałem też takie wrażenie. możliwe, że to też wynikało z tego, że w tej naszej rozgrywce tych pojedynków było stosunkowo mało. Jakoś tak byśmy się rozstawiali pokojowo, tam w pewnym momencie ja już tak no, trochę specjalnie, żeby zobaczyć jak to działa, tam zaatakowałem jednego z tych przeciwników. Nie kupiłem tej gry i też tak, no jest jedną z wielu, wydaje mi się. Jak będzie kiedyś okazja, to chętnie jeszcze zagram, bo tak jakby tutaj w tej rozgrywce też osoba, która nam tłumaczyła, była już chyba bardzo, bardzo zmęczona i tak mówiła coraz ciszej, już prawie ledwo, że. I myśmy tam do pewnych rzeczy sobie dochodzili i wydaje mi się, że tam już od powiedzmy trzeciej rundy to już wszystkośmy wiedzieli, ale w tych pierwszych rundach, które są dosyć decydujące, jak się te płytki ustawi, jak się te budynki, tak jakby wzajemne zależności między tymi budynkami mają spore znaczenie. A z drugiej strony, ponieważ non-stop się te płytki nowe dokłada i te właśnie wzajemne zależności ulegają ciągłym zmianom, to chyba dosyć trudno tam coś planować. Jest to kwestia takiego no, szukania w danym momencie okazji. Mhm. Na pewno jeszcze chętnie zagram, ale no, nie jest to na pewno żadna rewelacja.
Chyba wszyscy we trójkę mają podobne zdanie, bo ja też tam tak, no gra niezła, niczego sobie, działa, tam ta mechanika jest całkiem sensownie wymyślona, znaczy bardziej wykorzystuje sprawdzone mechanizmy. Ale nie rzuciła na kolana, to jest gra, obok której można też spokojnie przyjść obok, się nic nie stanie, no to nie jest jakiś wyjątkowy tytuł. Na pewno ten Royal Palace, który był w zeszłym roku, to jednak bardziej mi przypadł do gustu, taki, był bardziej taki bardziej oryginalny chociaż. Chociaż też tam była ta walka o przewagi, ale jakoś to wszystko takie bardziej świeże było niż ten Carson City. Tak naprawdę najświeższe w tym Carson City było to, że się to wszystko dzieje na Dzikim Zachodzie chyba. To chyba.
No tak, bo to nie piraci tym razem, tak. I nie wikingowie.
Tak. Następny tytuł, jaki mamy na liście, Dungeon Lords. I chyba nie zagraliście, tak? Nie mieliście okazji. Nie.
Salus, którym byłem bardzo chciał zagrać, ale też no, w sumie jednak nie da się we wszystko.
Okej, okay, no to ja muszę powiedzieć troszkę o nim. Z Dungeon Lords była taka sytuacja na targach, że w miarę szybko zagrała w niego czwórka, cztery osoby, które były właśnie z Rebela, przyjechały i oni bardzo chcieli w tą grę grać, bardzo byli na nią napaleni, grali długo, na koniec gry bardzo długo dyskutowali i jak się przespali później po tej grze, tak przemyśleli ją, no to stwierdzili bardzo krytycznie, że gra jest słaba, że jest to gra, która bardzo chciała być grą mózgożerną, poważną, ale jest za bardzo losowa, tak? Czyli wydaje się, że dostarcza graczom jakichś tam mechanizmów kontroli nad grą, a na koniec końcem okazuje się, że tak naprawdę gracz ma małe znaczenie, że wszystko zależy od jakiegoś tam przebiegu, znaczy jakiegoś losowych sytuacji. No i nie podobało mi się bardzo. Również Draco, który grał już drugi raz, z jakąś grupą Francuzów, również miał podobne zdanie o tej grze, że zaoferuje, że oszukuje gracza, tak? Że oferuje rozgrywkę poważną, wymagającą, a koniec końcem jest to taka gra mniej poważna, losowa, dostarczająca głównie takiej zabawy, frajdy, ale nie takich wyzwań umysłowych. No i wreszcie ja zagrałem po tej krytyce, byłem bardzo ciekaw tej gry. No i zagraliśmy wtedy w czwórkę. Dwie osoby miały takie właśnie zdanie podobne jak wcześniejsze osoby, ale ja z Marcinem Cieślikowskim nam się gra bardzo podobała. Dlatego, że od razu po tych krytycznych opiniach wiedziałem, czego mogę się spodziewać, tak? I usiadłem do gry, wiedząc, że to jest lekka gra jak Galaxy Tracker, że mam usiąść, dobrze się bawić i kto tam wygra, to ma małe znaczenie. Co prawda dla wielu osób, o ile Galaxy Tracker zajmuje 30 minut i to nie jest żaden problem, że gra jest losowa, na przykład ten Galaxy Tracker, to Dungeon Lords zajmuje tam półtorej godziny, a nawet dwie. I dla wielu osób to będzie nieakceptowalne, żeby gra o tak długim czasie gry była tylko i wyłącznie zabawą, tak? Zabawą w sensie takim szaleństwem, a nie jakąś tam wyzwaniem umysłowym. Natomiast w grze ma tyle jest fajnych pomysłów, tyle jakichś fajnych mechanizmów, właśnie zagrywania kart akcji, odpalania akcji, zatrudniania potworów, budowania korytarzy. Jest bardzo fajny system punktowania na koniec gry, gdzie dostajemy więcej dostaje osoba jakiś bonus za to, że ma najwięcej korytarzy, nieważne czy zniszczonych, albo jest najgorszym tym władcą lochów, tak? Jest to wszystko powoduje, że grało mi się bardzo fajnie i widzę, że gra działa, tylko że trzeba do niej podejść naprawdę lekko, tak? Z takim podejściem, że to jest luźna, spokojna rozgrywka, że nieważne kto wygra. No to wtedy ta gra może działać. Może nam się podobać. W innym przypadku możemy się srogo naprawdę zawieść o tej grze. Szczególnie, że naprawdę chyba wszyscy są... To jest gorący tytuł i wszyscy są nastawieni do niego bardzo pozytywnie. No i w tym przypadku możemy się niemiło zaskoczyć. Co jeszcze o Dungeon Lord się można dopowiedzieć?
Dobrze się sprzedał.
Dobrze się sprzeda na pewno. No to jest jednak gorący tytuł. Zobaczymy, jak będą kolejne rozgrywki. Jestem też ciekaw, czy ta gra będzie, nie będzie powtarzalna, tak? Tutaj. Jak mówiłem, jest dużo fajnych mechanizmów, ale niestety część z nich jest naprawdę oparta. Związana z nimi jest duża losowość, tak? No niestety się tego nie przejdzie. No zobaczymy. No to jest gra, którą za rok również trzeba będzie popatrzeć na nią, czy się udała, czy przetrwała rok, tak? Czy to jest tytuł taki inwestycja długoterminowa, czy jednak tylko jednorazowy taki wybryk na kilka rozgrywek i padnie i gdzieś zostanie na półce albo zostanie sprzedana. No, zobaczymy. Tyle o Dungeon Lords, co mogłem powiedzieć tak w miarę w skrócie. Egicja, tak? Kolejny tytuł Hansing Gluck. Grałeś, Marcin, ty w niego.
Tak, grałem. No, bardzo fajna gra. Mnie się skojarzyła z Stone Age, ponieważ mamy jakąś tam grupę odpowiednich pracowników, ludzi w Stone Age. Tutaj mamy stateczki. Mamy na planszy wiele miejsc, w które możemy te stateczki rozstawić. Jest taki tor, który przedstawia generalnie Nil. Dosyć ciekawa mechanika jest taka, że wstawiamy te stateczki tak jak od góry do w dół Nilu i w kolejnym swoim ruchu nie możemy już wstawić stateczka powyżej ostatnio wstawionego, prawda? Czyli tak jakby możemy wybierać akcje, które gdzieś tam nas interesują, ale jeżeli zdecydujemy się, że już tam jakaś akcja późniejsza jest bardzo dla nas ważna, chcemy ją wziąć, no to później nie będziemy mogli wrócić. No i znowu jest tych takich punktowań, elementów wiele. Też mamy element żywienia znowu, dlatego że stateczki rozstawiamy, żeby zadeklarować tak jakby co chcemy zrobić. Możemy albo brać karty, które w jakiś sposób tam nam poprawiają, na przykład właśnie zwiększają ilość żywności albo jakieś dają dodatkowe możliwości. Możemy budować różne elementy, piramidy, monumenty, jakieś takie świątynie. I po rozstawieniu tych stateczków, żeby wykonać te poszczególne akcje poza wzięciem kart, bo to bierzemy automatycznie, ale na przykład właśnie te akcje związane z budową, musimy przeznaczyć jakichś pracowników. Każdy ma czterech tych pracowników, jednego takiego specjalnego, który pracuje tylko z każdym z pozostałych, czyli nie może samemu. I musimy ilość pracowników jest różnicowana przez ich siłę. Czyli tak jakby każdy ma tych czterech pracowników, ale w trakcie budowy może zwiększać ich siłę, wybierając odpowiednie akcje. I oprócz tego, że trzeba tą odpowiednią siłę pracowników przeznaczyć, to trzeba przeznaczyć też kamień. To jest taki jedyny w zasadzie surowiec, który jest w grze zbierany z kart, które w jakiś sposób tam ustalają naszą produkcję tego kamienia co turę. Ogólnie wszystko bardzo fajnie działa. Ja tą grę po zagraniu kupiłem sobie. Pewnie się na Games Fanatic tam wkrótce ukaże rzut okiem na nią. Nie ma w zasadzie nic takiego bardzo odkrywczego w niej, ale wydaje mi się, ja w sumie trochę z myślą o graniu rodzinnym też. Niekoniecznie jest to dla jakichś tam doświadczonych graczy bardzo taka pozycja pociągająca, aczkolwiek myślę, że też będą mogli sobie w nią zagrać. Toż tak jakby to wszystko bardzo fajnie działa, te wybory są takie nieoczywiste. Ten mechanizm właśnie tego Nilu, gdzie te akcje wybiera się w pewnej kolejności. Ogólnie taka dosyć, no w sumie autorzy chyba nieznani, także jakieś takie można powiedzieć pozytywne zaskoczenie. Mm-hmm.
No i teraz mamy następny tytuł, to jest gra Factory Manager, a więc też taki gorący tytuł, nowy tytuł Friedmana Freeze, poważniejszy, tak? Taki powrót do wysokiego napięcia, do tego typu gier. Ostatnio trochę Friedman Freeze sobie odpuścił i, znaczy przesadzam, że odpuścił, ale przeszedł, trochę zmienił gatunek gier i bardziej koncentrował się na grach familijnych, wesołych, imprezowych, właśnie Fauna, Flussfieber, no i teraz właśnie Factory Manager, gra znacznie poważniejsza, chociaż którą da się rozegrać w godzinę, to jest też ciekawe, bo wysokie napięcie jest jednak znacznie dłuższą grą. No i właśnie Factory Manager, Max, jakie jest twoje zdanie?
Gra podobała mi się naprawdę bardzo. Ja nie jestem wielkim fanem wysokiego napięcia, tego nie spodziewałem się też, miałem nadzieję, że to nie będzie, bo to będzie wysokiego napięcia i oczywiście nie jest. Sama nazwa Power Grid Factory Manager wydaje się, ja przynajmniej mi tylko chwytem marketingowym, żeby lepiej sprzedać tą grę. Wydaje mi się, że niepotrzebny, ponieważ gra jest bardzo dobra i broni się sama. W grze budujemy fabrykę. Każdy gracz ma swoją planszę, gdzie ma fabrykę, w której umieszcza różne urządzenia. Maszyny, magazyny, roboty, jakieś małe elektrownie i tak dalej, i tak dalej. Gra jest bardzo szybka, bo rzeczywiście w godzinie nawet z tłumaczeniem reguł można ją skończyć. Jest dosyć ciężka. Naprawdę każdy błąd potrafi się bardzo mocno odbić na samym wyniku rozgrywki. Tak więc bardzo dobrze pomija taką niszę krótkich, acz mózgożernych gier.
Mhm. A Marcin, jak wrażenia, też takie pozytywne?
Tak, pozytywne wrażenia. No w sumie wszystko to, co Max powiedział, ja nie mam jakiegoś doświadczenia wielkiego z wysokim napięciem, chociaż grałem. W sumie chyba bardziej mi się podoba Factory Manager. Grałem w czwórkę na targach, grałem w piątkę wczoraj. Rzeczywiście szybka gra i osoby, które ją poznają, już bardzo szybko mogą zacząć grać i grać dobrze w sumie. Jest sporo przeliczania, jest taki ciekawy mechanizm akcji, gdzie pracownikami się licytuje kolejność i jednocześnie rabat na zakup części do tej fabryki. Ogólnie elegancka mechanika, podobało mi się. Mm-hmm.
Factory Manager też w odróżnieniu od... jedno podobieństwo, jakie ma, to jest właśnie to przeliczanie, tak? Tam jest jednak trochę miejsc, gdzie jednak trzeba podliczyć. Są takie momenty, że wiemy, co się w miarę będzie działo w najbliższych turach, no i troszeczkę wtedy gra przysiada, tak? Trochę zwiększają się przestoje, downtime. Natomiast... To, co mi się jeszcze podoba, o czym chyba nie wspomnieliście, jest fajna oprawa graficzna, bo jednak wysokie napięcie miało swój styl, który się części osobom podobał, ale większości jednak nie. A tutaj zostało to tak fajnie stworzone, że jest niby utrzymane w podobnym stylu, a jednak znacznie te grafiki wszystkie są znacznie ładniejsze, znacznie, wydaje mi się, przekonają każdego. No.
Tak, ja się zdecydowanie zgodzę. To jest jedna z najładniejszych gier tych targów i w ogóle tak. Jak dla mnie.
Pomimo tego, że gra jest naprawdę taki, ma ciężki temat, jakieś fabryki, jakichś maszyn, jakichś tam robotów w tej fabryce produkcji, jakieś tam są kartony, nie wiem, takie palety, paczki, no ale to wszystko jest świetnie zrobione, świetnie tam opracowane graficznie. I też dla mnie to jest to gra taka, którą znowu muszę sprawdzić kilkakrotnie. Widać znowu, że jest bardzo duży potencjał w tej grze, dużo możliwości, ale po jednej rozgrywce to jeszcze tego nie jestem w stanie ocenić tak dokładnie, czy ona jest bardzo dobra, super, wyśmienita, czy tylko dobra, tak? To trzeba będzie, z czasem przyjdzie.
Ja może powiem, że jest bardzo dobra, bo to jest gra, którą zagrałem na samych targach 3 razy. O. I rzadko mam tak, że gram w jakąś grę 3 razy dzień z rzędu. Jest naprawdę super. Mhm.
Kolejna gra tutaj graliście Marcin i Max, czyli Grid Incorporated. Coś więcej, Marcin?
No to już jest gra bardzo matematyczna, można się było tego spodziewać.
Z kalkulatorem graliście.
Graliśmy z kalkulatorem, to prawda. Nawet się pośmiałem najpierw, ponieważ w tej grze gracze kierują firmami. W tych firmach są oczywiście prezesi, są członkowie zarządu i ci prezesi decydują o tym, co te firmy robią. To jest dosyć sprytny mechanizm, taki giełdowy, gdzie gracze różnego rodzaju aktywa wystawiają. Te aktywa są następnie właśnie przez różne firmy kupowane w zależności od tego, tak, kolejność wyboru tych aktywów decyduje o tej kolejności, to ile firmy w licytacji przeznaczyły pieniędzy na możliwość pierwszeństwa wyboru. I takim w sumie najważniejszym mechanizmem w grze jest konieczność doprowadzania firm do bankructwa, czyli jest taki mechanizm, że firmy w kolejnych latach muszą zarabiać więcej. Jeżeli firma w danym roku zarobiła tyle samo lub mniej niż w zeszłym roku, to firma bankrutuje. To bankructwo wiąże się z tym, że ktoś no, jest za nie odpowiedzialny, więc osoby z zarządu mogą z firmy wylecieć. I teraz prezes i dwóch wiceprezesów decyduje o tym, nominuje tak jakby osoby z firmy, które muszą zostać wyrzucane na bruk. Jeżeli osoby zostają wyrzucane na bruk, no to uzyskują premię. Oprócz tego, że zostały wyrzucone, ta premia to jest właśnie określana procentowo. Z gotówki firmy prezes uzyskuje 40%, wiceprezes po 20%. Ja się trochę pośmiałem najpierw z tego, że w instrukcji są dwie strony przeznaczone na taką tabelkę, gdzie jest tam dla poszczególnych kwot jest napisane, jaki to jest 20%, jaki to jest 40%. No, najpierw rzeczywiście gdzieś tam liczyłem sobie to w głowie, ale okazało się, że tych bankructw było tak dużo, bo tak jest to, tak jak mówię, taki no, zupełnie kluczowy mechanizm w tej grze, że okazało się, że tabelka faktycznie przyspiesza, albo Max właśnie siedział i z kalkulatorem tam wyliczał te procenty. Taka pierwsza rozgrywka w sumie dosyć, znaczy na pewno w sumie, jak zobaczymy co Max powie, ale tak po grze jakbyśmy rozmawiali, to podobała nam się. Jedna z osób jeszcze, mimo że ta gra no, nie jest tania, tak jest to Splatter.pl, 65 euro na targach, także jeden z droższych tytułów. Jedna z osób, która nawet nie grała z Rebela, obserwowała tę naszą rozgrywkę, tak się zaangażowała, że tam żetony nam na giełdzie przestawiała, i też powiedziała, nie wiem w sumie czy to dotrzymała słowa, ale powiedziała, że no kupuje tą grę również.
Kupił,
tak? Wydaje się ta gra bardzo fajna, natomiast ta pierwsza rozgrywka była na pewno taka zapoznawcza. Tych mechanizmów jest sporo, były pewne zaskoczenia. To jak ta gra się rozwinęła, tak jakby wiele rzeczy nam się wydawało, najpierw, że może coś nawet sprawdzaliśmy, czy dobrze gramy. Natomiast to chyba bardzo mocno takie myślenie grupowe też działa. To była pierwsza rozgrywka, wszyscy jakoś tam na siebie patrzyli, wszyscy grali dosyć podobnie, do tych bankructw zdecydowanie za późno chyba doprowadzili, ponieważ jakiś taki mechanizm zadziałał, że każdy ma tą swoją firmę, no to o nią dba, prawda? Zarabia i teraz stara się więcej, a tu okazuje się, że no to niekoniecznie jest dobre, bo jedyne źródło dochodu prywatnego gracza, a za pieniądze kupuje się w tej grze punkty zwycięstwa i to nie w taki prosty sposób, ale też walcząc w licytacjach, jedynym źródłem tych pieniędzy są właśnie te bonusy dla wyrzucanych członków zarządu, więc tak jakby trzeba zbankrutować firmę i trzeba postarać się o to, żeby zostać wyrzuconym w dodatku z niej. Także no, na pewno ciekawa mechanika, dużo ładniej wykonana gra niż zeszłoroczna gra, czyli Duck Dealer. Tutaj już są fajne grafiki, ta gra jest rzeczywiście fajnie wykonana, aczkolwiek no, jeżeli coś tą cenę ma usprawiedliwiać, no to jakość pomysłu, tak, a nie komponenty, no bo mimo tego, że są ładne i jest ich trochę, to na pewno ta cena no, nie usprawiedliwiałaby tego.
Max, a ile graliście?
Ciężko powiedzieć, przecież 4 godziny to zajęło.
No, zaczynaliśmy też dwa razy, dlatego że była taka śmieszna sytuacja, że dwóch graczy tam stwierdziło, ta gra się składa z 10 faz, ja te kolejne fazy omawiałem i stwierdzili gracze, że no to tych faz jest za dużo, że nie zapamiętają, może po prostu zacznijmy i grajmy fazę, ja będę mówił następną i następną. Okazało się, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że tak jakby od razu zrobili takie błędy, nie znając przebiegu dalszych faz, które spowodowały, że może nie musiało być tak do końca, ale oni odczuwali, że przez no po prostu by zostali wyłączeni jakiejś tej rozgrywki i zaczynaliśmy jeszcze raz. Także to też dodało trochę do czasu. Ogólnie chyba w takich cięższych grach no, zdecydowanie lepiej znać komplet reguł niż coś tam próbować.
Mm-hmm. No i Max, lepsze od Indonezji? Czy nie da się porównać nawet?
Może tak. Chyba nie jest lepsze od Indonezji, aczkolwiek jest na bardzo podobnym poziomie. Bardzo dobra gra. Naprawdę warto ją kupić pod warunkiem, że będzie miało się z kim grać i to raczej, że będzie miało się do tej gry stałych graczy. Ponieważ wydaje mi się, że doświadczenie bardzo mocno procentuje w niej. Ale naprawdę, naprawdę dobra gra. Reguły są całkiem tak naprawdę przystępne i nie są skomplikowane. I co jest ciekawe, jeszcze o tym Marcin nie powiedziałem, że wspomnę, ma bardzo fajny humor. Bardzo fajne są karty, które się kupuje punktu zwycięstwa, na przykład edukacja korporacyjna, to jakieś karty z alkoholem i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie
nazwy
polecam.
Nazwy firm tak. Też są takie bardzo.
Tak, ponieważ gry się doi firmy, na przykład jeden z nas firm nazywa się Milkelot, tak. Było fajne.
Kolejną grę, jaką mamy tutaj na naszej liście długiej, to jest gra Havana. Havana na pierwszy rzut oka wydaje się jakby dodatkiem albo kontynuacją Kuby. Znaczy ma dokładnie te same grafiki jak Kuba. Moim zdaniem trochę jej to zaszkodziło właśnie, bo ja się nastawiłem, że to będzie jakaś gra, która będzie, nie wiem, klonem tej Kuby, będzie jakimś rozwinięciem. No wiem, jak Kuba wygląda, fajna gra, ale no jest, tak? Jest, już została stworzona, po co tam, nie wiem, duplikować tą grę. Natomiast Havana jest grą kompletnie inną, jest znacznie lżejszą, to jest zupełnie innego typu produkcja. No, oprócz tej grafiki, tego klimatu takiego Ameryki Południowej, tak, to Ameryki Środkowej nawet, to nie ma nic więcej wspólnego. Autorem gry jest Reinhard Staupe, tak? Staupe. I to jest autor, który w tamtym roku zrobił taką śmieszną imprezową grę Bip Bip, która na pewno się tutaj Szymon... Ulubiona gra Szymona. A więc pewnie się od razu zainteresuje Havaną. On już się zresztą interesuje nią. Ten człowiek zrobił dużo więcej gier, ale prawie wszystkie, gigantyczna ilość tu jest gier na BGG, ale prawie żadne nie znamy. Jeszcze jest ten Edelstein Reich, tak? Znaną grą jego, taką licytacyjną grą o licytowaniu kosztownościami. No ale wróćmy do Havany. Max, co możesz tak o Havanie powiedzieć? Jak tobie się to podoba?
Gra podoba mi się naprawdę bardzo i właśnie byłem bardzo mocno zaskoczony, ponieważ Kuba to nie była gra w moim typie, a Havana spodobała mi się bardzo. W grze, gra polega na tym, że zbieramy punkty zwycięstwa, jak to w każdej eurogrze. Punkty zwycięstwa dostajemy za budynki. Żeby zbudować budynek, musimy spełnić określone wymagania. I tu mamy na planszy zawsze złożonych na stole właściwie 8 budynków. I tu jest pierwszy fajny twist. Możemy budować budynki tylko, które znajdują się na jakby obrzeżach tych linii, w których są ułożone. Czyli jedynie 4 budynki są dostępne do kupienia. Oprócz tego mamy zestaw 13 kart na gracza z postaciami, które umożliwiają nam wykonywanie najróżniejszych akcji. Od wzięcia surowców po na przykład zabranie komuś jakichś monet. Karty mają bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ wykładamy, mamy zawsze włożone 2 karty. One mają swoje numery. Karty układamy w ten sposób, że numer niższy jest obok numeru wyższego. Czyli jeżeli mamy kartę włożoną z numerem 1 i numerem 3, mamy tak naprawdę zestaw o numerze 13. Według tych numerów wykonujemy akcje. Gra jest naprawdę fajna, ma dużo interakcji, dużo takiej bardzo negatywnej interakcji i naprawdę dobrze działa. Jest raczej lżejszą grą, można ją, wydaje mi się, bez problemu skończyć w 40 minut. Bardzo fajnie działa i na 4, i na 2 osoby.
Aha, bo właśnie, bo sprawdziłeś na 2 osoby, tak? I potwierdzasz, tak, że to działa.
Tak, jest bardzo fajne, jest jeszcze więcej kombinowania i myślenia. Robi się naprawdę ciężka momentami.
Ty, Marcin, grałeś? Miałeś okazję?
Tak, grałem. To się dopowiadając do tego, co Max powiedział o kartach, to tak jakby zmiana później tych kart jest fajna, ponieważ z rundy na rundę zmieniamy tylko jedną z tych dwóch kart. Tak. Czyli zestaw kart mamy w ręce, te dwie wykładamy, w następnej turze jedną kartę wyjmujemy z ręki, kładziemy ją zakrytą na jednej z tych dwóch kart, czyli przeciwnicy widzą, którą zmienimy, ale no nie wiedzą na jaką, prawda? Więc nie wiedzą, czy ten numer się podwyższy, czy obniży, no muszą oczywiście kombinować, co możemy chcieć zagrać. No i pamiętać, co zagraliśmy, dlatego że karty wrócą nam na rękę dopiero wtedy, jak dwie już tylko w ręce zostaną, albo jeżeli użyjemy takiej postaci, która pozwala jedną odzyskać kartę.
No i fajnie, tak. Najfajniejsze w tej grze jest właśnie to, że postacie mają, musimy ostro walczyć o tą kolejność i te ciekawsze postacie mają już tą wyższe numerki i trzeba jakoś tak balansować fajnie pomiędzy...
Tak, no jest to tak, że czasami za szybko się jakoś zagra kartę, a ją chciało się mieć później. Były takie momenty w tej grze, którą grałem, ktoś tam gdzieś miał taki akurat dobry układ, że tam karta leżała przez kilka kolejek i na przykład jeden z surowców mu cały czas z rynku odzyskiwała. Ogólnie też mi się bardzo podobało. To jest taka gra zdecydowanie lżejsza od Kuby, chociaż ja Kubę też bardzo lubię, ale no wydaje mi się, że na jakiś taki przerywnik, jak jest mniej czasu, jako taka troszkę lżejsza gra, super sprawa. Zaskoczeniem rzeczywiście były dla mnie te grafiki, bo ja sądziłem, że to będzie tylko styl podobny, jakieś tam elementy podobne, natomiast te grafiki są po prostu identyczne. Te postacie są identyczne jak postacie w Kubie. Te postacie, których w Kubie nie ma, to są w dodatku El Presidente do Kuby. Także to nie wiem, czy to jest element taki po prostu strategii na kryzys, że bo to jest, grafiki są Michaela Menzla, Menzel nie jest tanim grafikiem, więc może to tak kwestia oszczędności, tak? Te grafiki już były zakupione, to teraz zróbmy kolejną grę z tymi grafikami. No, taki dosyć ciekawy.
Szczególnie, a poza tym Kuba się dobrze sprzedała, nie? Zdobyła renomę, a więc też oczywiście taką grę, która jest stylistycznie identyczna, no to od razu można było, powiedzmy, tam zapunktować, tak? Od razu po premierze takiej grze.
Pewnie tak, myślę, że się zdarzyły takie osoby, którym się pomyliło przy zakupach i chciały na przykład kupić El Presidenta, kupiły Havanę albo na odwrót.
Tak.
W sklepach wyglądały identycznie po prostu te pudła.
Dobrze. Następny tytuł, jaki mam tu na liście, to jest Macao. Ty, Marcin, chyba nie miałeś okazji, tak?
Nie zdążyłem, nie udało się.
No to my z Maxem zagraliśmy w tą grę. Jest to nowa gra Stefana Felda, czyli autora choćby Notre Dame, choćby Imienia Róży. Imię Róży to tytuł z tamtego roku. Macao jest grą taką, powiedzmy, która jakaś tam symuluje grę handlową, w której podróżujemy, tam poruszamy się statkami między różnymi portami, niby sprzedajemy towary. Natomiast Macao tak naprawdę ma bardzo ciekawe mechanizmy, tak? Feld jednak jest autorem takim, można powiedzieć, że on się skupia na mechanice, tak, w dużej mierze i wymyśla bardzo takie oryginalne, świeże pomysły wprowadzenia rozgrywki. I taki był Notre Dame. Taki na swój sposób był Imię Róży, chociaż nie miał dużą ilość osób, które go krytykowały, ale nie można mu zarzucić, że był jakiś tam strasznie wtórny. No i podobnie jest Macao. Jest tutaj mechanizm kostek, który jest po prostu fantastycznie rozwiązany. Ja bardzo interesuję się każdą grą Stefana Felda i jak na początku słyszałem, że będą kostki, to się przestraszyłem, że to będzie słabo rozwiązane, a kostki tutaj są świetnie rozwiązane. Rzuca się kostkami, wszystkie kostki mają inny kolor i każdy z graczy może w swojej turze wybrać dwie kostki i tym samym wziąć małe kosteczki drewniane, które tam odpowiadają, powiedzmy, jakimś surowcom, i bierzemy ją w takiej ilości, jakie były oczka na kostce, tak? I te zebrane surowce rozkładamy na takim jakby rondlu. I to jednocześnie pokazuje, kiedy te kosteczki będą dostępne. Czy będą dostępne za 3 tury, czy za 4, czy za 5. Ciężko trochę ten mechanizm opowiedzieć tak werbalnie, ująć go w jakieś słowa. Natomiast jak się już to widzi przed sobą, jak to obserwuje się w praniu, to działa to fantastycznie. Naprawdę trzeba tam planować, podejmować trudne decyzje. I naprawdę to mi się strasznie spodobało. Natomiast niestety to, co mi się nie spodobało w grze, to jest dużo kart, które występują i które trzeba kupować, które trzeba tam odpalać. Znaczy sam system aktywacji jest bardzo fajnie rozwiązany. Natomiast nie podoba mi się, że jest dużo kart, które dają jakieś fajne bonusy, ale dają one w parze z innymi kartami, które mogą się w ogóle w grze przez całą grę nie pojawić, bo na przykład z Wielkiej Talii pojawi się w grze tylko dwie trzecie kart z całej talii, a 1/3 się w ogóle nie pojawi. I tym samym karty, w które na przykład dużo zainwestowaliśmy, które nas kosztowały drogo i planowaliśmy, że dadzą nam jakiś zysk, tak naprawdę nie dają nam nic, oprócz tego, że straciliśmy nasze akcje, straciliśmy nasz czas. I na tym się trochę zawiodłem. Ale ogólnie gra była ciekawa. Tak, Max?
To ja może o tych kartach najpierw powiem, bo ja wiem, że ty i Da Silva mieliście ten właśnie problem, że czekaliście na konkretną kartę. Mi się wydaje, że to po prostu nie jest gra, w której czeka się na konkretne karty, tak? Ona sprawia z niej takiej jakiejś mocno strategicznej gry. Najlepsze, mimo wszystko ona nie jest tak ciężka, jakby się mogła wydawać. Jest dosyć lekka i raczej gramy na to, co nam przyjdzie, próbujemy to wykorzystać jak najbardziej możemy. Gra podobała mi się również bardzo. I również ten mechanizm kart mógł być troszeczkę niefajny, ale to z innego powodu. Po prostu nie jestem pewien, czy niektóre karty nie były o wiele silniejsze od innych kart. Nie wiem, czy takie wrażenie odniosłeś.
No tak, tak. Ale tutaj jest dosyć ciekawy system tej walki o pierwszeństwo, tak? No to można, tak, można tam liczyć na to, że sobie wyciągniesz lepszą kartę, jak będziesz tam z przodu. Tam jest bardzo ciekawie właśnie rozwiązana walka o pierwszeństwo w turze. Natomiast, ale nie podoba mi się właśnie to, bo ja miałem tam cztery co najmniej tam jakieś powiedzmy elementy mojej całej strategii były oparte na kartach i wszystkie zawiodły, wszystkie, a byłem przez całą grę pierwszy. Chciałem być pierwszy, chciałem wybrać, jak przyjdzie ta karta, na którą liczę, to dostanę dużo punktów i nie przyszła żadna. Nie przyszło podwajanie towarów, sprzedanych towarów, nie przyszło tam jakiś baron, który dodawał kupę punktów. Znaczy wyszło tak faktycznie, że nie ma co się na nich skupiać na tych kartach, tylko trzeba brać to, co od razu coś daje fajnego.
Tak, teraz ja
jestem. No i to się zawiodłem, no bo to jednak to wtedy nie ma sensu, nie mają sensu trochę te karty.
Tak, masz rację, rzeczywiście, że wiele kart działa tylko w połączeniu z inną kartą, jak karta, która pozwala sprzedać surowiec i sprzedać go dwa razy więcej, jeżeli użyjesz innej karty, ale jest najlepiej, żeby po prostu tych kart nie wyrzucić z talii, gra nie byłaby fajniejsza, bo tych kart tam jest naprawdę bardzo dużo i zasadniczo nie wiem, ile nam wtedy weszło, czy połowa, czy mniej.
Mhm. Znaczy wydaje mi się, że tam 2/3 to tam się rozdało.
Może tak.
To tak mi się skojarzyło, bo taka Grafelda to jest Roma, prawda? Teraz była tak. Roma 2 i ta Roma generalnie jest bardzo fajnym pomysłem i fajną grą, tylko generalnie jest praktycznie zepsuta ze względu właśnie na pewne karty, które tam w niej się pojawiły. Nie mieliście okazji zagrać teraz w tą Romę 2, czyli w Arenę?
Nie.
Właśnie, też chciałem, też nie zagrałem, także jeszcze trzeba będzie poczekać, czy teraz jest już lepiej.
Znaczy na pewno, może i tu masz, Max, rację właśnie, że to gra, która na początku wydaje się właśnie bardzo strategiczna, taka, a tak naprawdę ona jest lekką grą, tak? Może o to chodzi, żeby przy niej się dobrze bawić i tak dalej. No ale takie sprawiło dla mnie wrażenie, że tam jest wszystko dobrze przemyślane i troszkę mnie podirytowało to, ta końcówka, że dużo kart ważnych się nie pojawiło, a dla innych graczy się pojawiły, tak?
Wszystko tak,
bardzo zależało od szczęścia. No,
to jest dokładnie to, że ja zapunktowałem bardzo, bardzo mocno za sprzedawanie jakichś towarów po prostu z farta, że przyszły mi takie karty i akurat nic na tych nie chciał, miał inne bardziej potrzebne karty do wzięcia.
No, to było ten. Ale gra ogólnie bardzo fajna, tylko jest też zależna językowo mocno, tak? Jest dużo tych niemieckich tekstów i najlepiej czekać na angielską wersję. No.
Tak, na początku listopada mam wyjść. A zasadniczo, jeżeli jedna osoba zna angielski, niemiecki, to wydaje mi się, że może wystarczyć.
Tak, jakby ktokolwiek znał niemiecki w tej wersji niemieckiej,
tak,
to już spokojnie by wystarczyło oczywiście, bo karty są jawne wszystkie. Dobra. Następna gra, Opera, można powiedzieć, moim zdaniem jest to najpiękniejsza gra, jaką widziałem na targach, wizualnie. Oprawa graficzna jest po prostu niesamowita. No, ale w grę grał chyba tylko w całą rozgrywkę, bo ja grałem 1/3 tam, powiedzmy, taką do pierwszego punktowania, więc to trochę za mało, żeby oceniać grę. Natomiast Marcin miał okazję zagrać.
Ja trochę dłużej, ale też nie całą. Dosyć długo trwało. Ja powiem, że to taka gra, którą ja chyba miałem na pierwszym miejscu gier do poznania na targach, ze względu na tematykę generalnie, która w jakiś sposób miała większe szanse spodobać się mojej żonie, a w sumie takie gry to myślę, że nie tylko jest istotny element dla mnie, ale wielu planszomaniaków, jakoś tam starając się zaangażować swoją rodzinę w granie, to musi do różnych się, a może nie sztuczek, ale to różne przemyślane działania podejmować, powiedzmy tak. Też wydawca tej gry, promował temat, prawda? Bo wiem, że na konferencji jakiejś takiej rozpoczynającej targi byli rzeczywiście śpiewacy operowi, stoisko było bardzo ładnie przygotowane i też z praktycznego punktu widzenia bardzo dobry ruch, dlatego że przy wszystkich stołach, na których ta opera była prezentowana, byli tłumaczący przypisani do tych stołów, czyli oni nie tylko tłumaczyli reguły, ale później czuwali nad całą rozgrywką. Nawet w naszym przypadku była taka sytuacja, że myśmy z generalnie dwóch Szwedów, ale jedno miejsce zajmowało, którzy tam dołączyli do naszej rozgrywki i po kilku rundach tam jakiś telefon do nich i ktoś ich gdzieś tam do jakiejś innej rozgrywki chyba ktoś jeszcze z nimi był zaprosił i zapytali, czy mogliby odejść z rozgrywki. No i w tym momencie się okazało, że ten człowiek, który nam tłumaczył, powiedział, że to nie ma sprawy, on ich zastąpi, prawda, w tej rozgrywce. Także to fajna sprawa, no bo rzeczywiście można było grać cały czas zgodnie z regułami, prawda, jeżeli na targach często są takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś tłumaczy, ale odchodzi, później zdarzają się różne błędy, przekłamania, tu to nie mogło mieć miejsca. No i ogólnie wrażenia bardzo pozytywne, czyli chciałem, żeby ta gra była bardzo dobra, no i sądzę, że jest bardzo dobra. Też nie ma jakichś takich mechanizmów bardzo nowatorskich, chociaż dosyć ciekawy jest element, ponieważ w tej grze występują postacie, tak? Powiedzmy, jak w Puerto Rico wybieramy postacie, możemy coś dzięki tym postaciom wykonać i teraz część z tych postaci pozwala wykonać również te akcje pozostałym graczom, a część ma takie działanie jednorazowe. Także ten, kto wybiera tą postać, tylko wykonuje akcję. I ciekawe mechanizmy są dwa w zasadzie w tym. Jeden mechanizm jest taki, że na początku każdej rundy gracze przeznaczają część swoich pieniędzy na budżet taki, który z tego budżetu będą swoją teatr rozbudowywać. I tak jakby te pieniądze, które przeznaczają na budżet, im nie przepadają, natomiast są odrębne od gotówki, która pozostaje. Po prostu pewne rzeczy opłaca się z budżetu, a pewne się opłaca gotówką. I przy postaciach, na przykład w Puerto Rico jest tak, że zwykle ktoś, kto wybiera postać, ma jakąś tam dodatkową, to nie tylko Puerto Rico, jest wiele gier z wyborem postaci, gdzie dostają osoby wybierające jakiś bonus. Tu jest wręcz tak, że ta osoba wybierająca płaci więcej niż pozostali gracze, którzy mogą z tej osoby, z tej postaci skorzystać. Natomiast przede wszystkim istotne jest, jeżeli wybieramy daną postać, prawo wybierania jako pierwszy. Czyli ta osoba pierwsza wybierająca ma większy wybór i za to tak jakby płaci więcej. W sumie wszystko bardzo elegancko w tej grze działa. Te mechanizmy wszystkie bardzo fajnie współgrają. Wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo dobra gra. Właśnie z takim, no, znowu oryginalnym, nietypowym tematem. I nieznanego autora, bo wiem, to jest autor Holender, teraz Van Tol chyba się nazywa. Ileś tych gier miał na targach, ale na ich stoisku to wyglądało w ten sposób, że do tej opery były duże kolejki i ciężko się było do stolika dostać, a te pozostałe gry, no tam już dużo mniejszym powodzeniem się cieszyły.
Mhm. Następny tytuł, jaki mamy, to jest Pelopones. Chyba nie mieliście okazji, tak? Marcin, w końcu nie zagrałeś też.
Nie, no mamy kupiony, ale niestety nie udało się zagrać.
Znaczy, po przeczytaniu instrukcji, bo ja miałem okazję zagrać rozgrywkę całą, no to wydawało się, że naprawdę obiecujący tytuł. Byłem miło zaskoczony jak na takiego debiutanta i osobę, o której tam trochę Przemek mi opowiadał, że taki autor trochę ciężki w jakimś takich relacjach międzyludzkich.
Tak, i
wydawało się, że to po prostu jest jakaś kiszka ta gra. Natomiast zagraliśmy jedną rozgrywkę i muszę przyznać, że jest kilka ciekawych mechanizmów. Dużą zaletą tej gry jest to, że ona jest bardzo szybka, że to jest niby jakaś tam symulacja, powiedzmy, budowania miasta państwa, więc takiego trochę budowanie miasta, tak? Takie gry oparte o budowanie budynków, jakieś tam tworzenie, znaczy dodawanie jakichś żetonów lądów, rozwijanie się, produkowanie różnych surowców w ten sposób, tego typu gra, tego typu typ gry. Natomiast wszystkie te mechanizmy są, ich dużą zaletą jest to, że są bardzo logiczne, tak? Ta gra nie ma takich jakichś niuansów strasznych. Tam te zasady tłumaczy się bardzo prosto i gracze szybko załapują, o co w rozgrywce chodzi, na czym polegają zasady. Natomiast boję się trochę o regrywalność tej gry. Nie jestem pewien, czy w tej grze jest taki mechanizm katastrof, które się pojawiają i dosyć robią duże spustoszenie w naszych miastach, państwach. I one na swój sposób są losowane. Nie jest to losowanie jakoś takie strasznie chaotyczne. To nie jest jakieś takie, że nie można się kompletnie przygotować, ale w zależności od sytuacji może być bardzo bolesne dla konkretnego gracza, tak? Komuś się uda obronić, ktoś akurat ma nie za dużo żywności i tam na przykład strata 1/3 go może nie boleć, a inny gracz może być po prostu bardzo potraktowany niemiło. No i skończyć się wręcz dla niego walka o zwycięstwo. I tu widzę problem tej gry, natomiast grała nam się bardzo sympatycznie. Szybko, bez przestojów. Poszczególne takie elementy, mechaniki są fajne, ciekawie pomyślane. A więc jest to gra do zagrania najlepiej u kolegi, jak to tam sobie oceniamy czasami. Natomiast nie jest to słaba rzecz, tak? Nie jest to słaba produkcja. Debiut jest na pewno udany, jak na tego twórcę. Mam tu wpisany dalej Samurai The Card Game, czyli wersja karciana Samuraja. Chyba ktoś z was grał jeszcze?
Tak, ja grałem też.
Tak, ja też grałem.
No to wszyscy graliśmy. To ja w sumie nie ma się specjalnie o co w niej wypowiadać, bo jest to gra, która symuluje dokładnie samuraja, tego, którego znamy. Oprócz tego, że jest jeszcze szybsza, tak? Tamten samuraj planszowy zajmuje pół godziny, tutaj pewnie spokojnie możemy do 15 minut zbić tą rozgrywkę. I wydaje mi się, że oprócz tego, że jest troszkę bardziej losowa, bo samuraj ten zwykły, no w ogóle nie jest losowy, tak? Tam mamy decyzję.
No, też jest losowy ze względu na dobór płytek chyba.
No, gram. Tak, ale nie aż tak chyba jak tutaj, tak? Bo tutaj.
Tu oprócz tego, że dobieramy odpowiednich płytek, to dobieramy elementy planszy losowo.
Tak.
Więc ta losowość się zwiększa i w pierwszej chwili wydawała nam się, że będzie bardzo lekka i takie akurat facet, który nam na Rio Grande tę grę tłumaczył, graliśmy z Bogasem, który też chciał swoje True The Edges sprzedać, to jego True The Edges leżało na stole. Poprosiliśmy tego gościa, który wyjaśniał grę, no i on zobaczył True The Edges i mówi, że o, to generalnie jakby nie musiał tłumaczyć, to on by chętnie z nami w to True The Edges zagrał, bo ten sam Samurai to taki, no ten planszowy fajny, a ten to nie bardzo. Ale no nas w sumie trochę zaskoczyła pozytywnie chyba ta gra, czyli okazało się jednak, że jest tam sporo kombinowania dosyć fajnego i całkiem fajny przerywnik, natomiast trzeba mieć duży stół, naprawdę ta gra
rozrasta się
dokłada w niekontrolowany sposób. Tak. Myśmy się śmiali, bo nawet mamy takie zdjęcia, że po prostu mieliśmy gry zakupione i musieliśmy te gry na kolanach trzymać, żeby powiększyć sobie powierzchnię, mimo że graliśmy na tym dużym stole. I tak na tych targach zauważyłem taką rzecz ciekawą, że wiele firm miało nadrukowane plansze na stołach, prawda? Tak, gry były przygotowane. I tutaj do Samuraja powinna ta plansza, stół powinien być tak przygotowany, że miał takie wyciągane stoliki dodatkowe na boki, prawda? Rzeczywiście bardzo dużo miejsca zajmująca.
Ale ogólnie nie, Max, jak tam ty uważasz? Chyba tam działa to wszystko. Tam...
Wiesz co, gdybym nie miał Samuraja, to chyba bym sobie to kupił. Bo gra jest naprawdę fajna, jest idealnym zamiennikiem. Jest, no, nawet nie uważam, że jest bardziej losowa. Jest na takim samym dokładnie poziomie ciężkości. Jest bardzo fajna, tylko rzeczywiście strasznie mocno żre miejsce.
Mhm. Znaczy ona jest takim już ultra szybkim filerem, bo właśnie można Samuraja wręcz nazwać filerem, bo 30 minut co to jest między jakimiś dużymi kombajnami, ale to czasami chcemy tylko 15 minut, chcemy tylko odetchnąć. No i wtedy to będzie wyśmienitym wyborem.
Ja sądzę, że to zależy od ilości osób. Ja grałem w czwórkę i nie wyobrażam sobie, żeby w 15 minut skończyć tą czwórkę. Myśmy jednak dłużej grali, to myślę, że to też było co najmniej pół godziny, bo no samo to, że ta plansza jest tak duża i jest wiele miejsc na tej planszy, które trzeba przepatrzeć. Tam była taka sytuacja, że ponieważ warunki zwycięstwa są dosyć podobne też, tam jedyna różnica to jest taka, że elementy, które tu w ogóle nie ma klimatycznych figurek, nie ma tam postaci Buddy i ryżu i hełmów, tylko są zwykłe drewniane kółka, trójkąty i kwadraty. No i też jednym z warunków zakończenia jest to, że po prostu się jeden element skończy, tak jak na planszy, tak jak, czy tam dostępność jego się skończy, tak jak w Samuraju planszowym. I tak jakby w ostatnim ruchu tam u nas była taka sytuacja, że to skończenie można było spowodować przez danie tego elementu komuś, przez dołożenie odpowiedniego elementu karty. Ale no trzeba było wszystkie te karty przepatrzeć na stole, żeby znaleźć to miejsce, gdzie to się dało zrobić. No i samo to już zajmuje chwilę czasu. Natomiast tam jest wiele takich, no... Nie sądzę, że... Znaczy na pewno jest to fajna gra przerywnik, ale nie aż taki ultra filerek, moim zdaniem. Ja raczej bym powiedział, że ona jest właśnie bardzo podobna do Samuraja planszowego, trochę słabsza, więc pewnie generalnie no też nie kupiłem, no bo mam planszowego i bardzo go lubię, prawda? Także...
Okej, okay, mamy teraz na liście no tytuł, który chyba zrobił też taki tytuł mocno oczekiwany przez planszomaniaków i wydaje mi się, że tytuł, który nie zawiódł. To jest Shipyard, to jest drugi z ważnych tytułów, jakie wydawnictwo CGE, Czech Games Edition, wydało w tym roku. Shipyard został stworzony przez Wladimira Suchego, czyli autora League of Six, gry, która też miała bardzo dobry odbiór i u nas, i na świecie. Zwana też była Szesti Mesti, to była oryginalna nazwa czeska. League of Six pokazał, że Czesi mają właśnie do dyspozycji nie tylko jednego autora, Władimira Chwatila, ale też właśnie jest drugi autor, który jak najbardziej ma jakiś tam talent i zdolności tworzenia fajnych, ciekawych, oryginalnych tytułów i z Shipyardem wydaje mi się, że jest tak samo. Marcin, powiesz coś więcej? Jak tobie przypasował Shipyard?
Mnie bardzo przypasował. Ja też od razu bym powiedział, bo jak ktoś śledził tam zestawienia, rankingi, to tego Shipyarda nie było w czołówkach, prawda? Ale myślę, że to może być troszkę taka sytuacja jak z The Harbor w zeszłym roku, to znaczy ta gra... ma na tyle dużo elementów, trwa dosyć długo. Po prostu sądzę, że nie była na samych targach grana. Myśmy zagrali ją w hotelu. Dodatkowym jeszcze takim elementem utrudniającym granie na targach jest to, że tam są setki chyba elemencików, żetoniczków i tu taki najpoważniejszy minus tej gry to, że to wszystko trzeba wrzucić później do pudełka luzem, nie ma żadnych...
Nie, no koszmarny jest setup, po pierwsze jest koszmarny, to jest naprawdę...
Tak, na ten setup będzie na pewno dużo prostszy, tak,
że już
po piątek to sprawdzenie, no po prostu wstawię tak jak w Le Havre mam, wiesz, z Castoramy czy z jakiegoś innego hipermarketu budowlanego taki pojemnik na śrubki i w tym momencie w Le Havre to skraca grę o pół godziny, bo wyjmujemy ten pojemnik z pudełka i wszystko z tego
znaczy
pojemnika.
Po prostu
i to będzie dokładnie to samo.
Setup jest tak koszmarny, że po prostu to, takie pudełko właśnie jak masz, to powinno po prostu być w
pudełku oryginalnym.
Ja się śmiałem, że Pancho się prawie popłakał, jak na koniec gry musiał te wszystkie żetony ładnie rozłożone wrzucić znowu do pudełka, bo niestety nie ma w nim nawet woreczków strunowych, prawda? Śmialiśmy się, że na pudełku powinni napisać, że trzeba kupić przed wypchnięciem z wypłaty.
Tak, no po prostu to trochę jest, troszkę żałosne było. Tak
natomiast wracając do tego, co najistotniejsze, jest to gra o budowaniu statków. Ma bardzo wiele mechanizmów, dlatego że jest taki kluczowy, podstawowy mechanizm, to jest wybór akcji, ale jest to chyba nowatorskie, nie przypominam sobie, żebym w jakiejś innej grze się z czymś takim spotkał, że te akcje ustawiamy na takim kole, tak jakby te akcje wokół tego koła podróżują i do zrobienie okrążenia przez te akcje odmierza czas tej grze, czyli w zależności od tego, ilu graczy gra, tyle okrążeń te akcje muszą na tym kole zrobić. I my wybieramy akcję przez wstawianie swojego tam znacznika. Akcję, którą żeśmy wykonali w poprzedniej turze, wstawiamy na początek i na spośród tych, które są wolne, niezajęte przez innych graczy i nie ta wstawiona na początek, wybieramy kolejną. I dzięki temu te akcje sobie po tym kole po prostu się przesuwają. Tak. Akcje, które pozwalają kupować elementy statku, bo statki, jak wiadomo, się składają z dzioba, z rufy i z różnej długości kadłuba. W tych statkach są różne elementy typu szalupy ratunkowe, typu koła ratunkowe, typu kabiny. Do tych statków kupujemy różnego rodzaju pasażerów, czyli wiadomo, że każdy statek musi mieć kapitana, ale może mieć też pierwszych oficerów, może mieć biznesmenów, może mieć wojskowych. Mamy wybór postaci, które w różnych pracach związanych z budową tego statku nam pomagają, czyli są tam jacyś inżynierowie, księgowi. Statki wyposażone są w różne elementy, w dźwigi, w armaty, w śruby oczywiście, w kominy, w żagle, tak jakby no, jest tego dosyć sporo. W tej grze można powiedzieć, że mamy takie małe rondle, dlatego że wybór tych postaci, elementów właśnie jest takim, powiedzmy, odpowiednikiem rondla znanego z gier Waltera Magerza. Też taki bardzo kluczowy element to są pociągi, bo oprócz statków to można powiedzieć, że to dla miłośników gier pociągowych, to oczywiście żart, bo mechanizmów gier pociągowych tam nie ma, ale pojawiają się pociągi, które jako akcję kupujemy i później jako akcję te pociągi również sprzedajemy. Możemy za te pieniądze uzyskiwać, za te pociągi uzyskiwać pieniądze, ale możemy też uzyskiwać właśnie bezpośrednio elementy statku lub załogę statku. Samo zbudowanie statku jeszcze nie jest wszystkim, dlatego że każdy statek po zakończeniu budowy musi zostać poddany takiemu testowi. Musimy sobie zbudować, kupując elementy takiego toru testowego. Na tym torze testowym są oceniane różne elementy statku, przy czym właśnie zależnie od tego, jaki to jest tor, są zaznaczone. Statek jest sprawdzany pod względem bezpieczeństwa albo właśnie jakiejś tam siły militarnej. Także jest tych mechanizmów naprawdę wiele. Jest bardzo dobra instrukcja, bo no w sumie ja wcześniej przed targami przeczytałem tam na targach, znaczy na hotelu jeszcze tam koledzy właśnie ten koszmarny setup robili, a ja przeglądałem dalej instrukcję i wydaje mi się, że mimo tego, że tych elementów było tak dużo, to zagraliśmy bez błędów. To wszystko bardzo fajnie działa i naprawdę no, chyba wszystkie osoby, które grały, podobało im się. Dosyć długo to trwało, ale to wynikało też myślę z tego, że to była pierwsza gra. Czyli tak jakby graliśmy 4 rundy i ta pierwsza runda była zdecydowanie dłuższa od pozostałych wszystkich.
Znaczy ja jeszcze bym do Shipyardzie dodał, on mi się strasznie podobał, bardzo. To jest gra, którą w sumie udało mi się dostać do recenzji, ale później ją przekazałem Draco, bo stwierdziłem, że no, nie wyrobię się z tymi wszystkimi grami, trzeba się trochę podzielić. Ale bardzo tak sobie teraz myślę, jak rozmawiam o tej grze, szczególnie jak widzę, że ona działa na 2 osoby, żałuję, że po prostu nie kupiłem sobie własnego egzemplarza i to jest chyba jeden z tych tytułów, którego nie przywiozłem z Essen i będę musiał po prostu kupić, no, tutaj w polskim sklepie zapłacić marżę po prostu polskim sklepom.
No ja kupiłem, także jak będziesz w Gliwicach, to zapraszam, na pewno zawsze będzie można zagrać.
Tak, tak, bo bardzo dziękuję. Natomiast jeszcze chcę dodać, że o Dungeon Lordzie mówiło się, że to jest taki potencjalna, mózgożerna gra, co nie jest właśnie, ale tym takim czarnym koniem, jeżeli chodzi właśnie o te gry, które przygotowali Czesi, to właśnie może być Shipyard. To jest gra, której niewiele można zarzucić, tak? Ona jest grą mózgożerną, od początku widać, że jak już się posłucha tych zasad, jest ich dużo, dużo możliwości i faktycznie tyle oferuje. To, co widzimy od początku, to ona sobą oferuje, tak? Tam nie ma żadnych przekłamań, jak z Dungeon Lordsem, że ludziom się wydaje, że jest ciężki, a w rzeczywistości jest lekką, losową grą. To tutaj takiej sytuacji nie ma. Ona...
Myślę, że na pewno daje możliwość poznawania tej gry, bo u nas był taki moment, że wydawało nam się, że coś jest nie tak z finansami, prawda? Czyli na przykład no, osoby, zwłaszcza ja miałem taką sytuację, że tam przy wybieraniu akcji, które są umiejscowione za akcjami wybranymi przez przeciwników, można dostać dodatkowe pieniądze. I tak jakby są takie sytuacje, w zależności od tego, jak przeciwnicy wybierają, że jak nie uzyskujesz tych pieniędzy, to trudno wejść w taką sytuację, żeby je uzyskiwać, ale tak naprawdę ten dopływ pieniędzy w grze jest z czego innego, właśnie z tego handlu pociągami i to w sumie już pod jakiejś tam drugiej części gry, powiedzmy, widziałem, a dodatkowo dzień później spotkałem Petra Murmaka właśnie z tego wydawnictwa i zapytałem go o to i dokładnie mi to potwierdził, że właśnie no, doświadczeni gracze bardzo pilnują, żeby zawsze mieć możliwość no, działania tymi pociągami. To daje elastyczność. U nas w sumie chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś miał dwa pociągi naraz, a o tym Petr właśnie mówił, że warto. Mhm. Że warto mieć po prostu dwa, nie kupować, sprzedawać od razu, ale żeby po prostu zapewniać sobie właśnie jakieś większe możliwości wyboru.
Dobrze, jeszcze tutaj widzę na liście Strada Romana, to tobie się udało, Marcin, zagrać coś, tak króciutko tak. Jakoś?
No, króciutko to bardzo prosta gra i to w sumie chyba najsłabsza z tych, które zagrałem na targach, bo powiem, że akurat ja grałem, prawie wszystkie gry mi się podobały, a to jest taka gra, maluteńka plansza, maluteńkie elementy, mamy 10 takich powozów konnych, 5 z jednej strony, 5 z drugiej strony i te powozy się poruszają ku sobie, że tak powiem. W środku się w jakiś sposób muszą wyminąć, bo jedne z jednej strony planszy podążają z lewej na prawą, drugie z prawej na lewą. Każdy gracz ma 3 punkty ruchu, może je dowolnie między te powozy rozdzielić i przesuwając się tymi powozami zdobywają gracze kontrakty i towary. Jeden kontrakt, jeden towar maksymalnie na turę. To kontrakty zdobywa się w ten sposób, że plansza jest podzielona na takie 3 pola, takie, znaczy pól jest więcej oczywiście, by poruszania się, ale 3 obszary. Jeżeli jesteśmy po lewej stronie tak jakby toru, to możemy wziąć z naszego obszaru z lewej strony kontrakt, jak z prawej, to z prawej strony, a towary bezpośrednio do poszczególnych pól. No i chodzi o to, żeby tworzyć pary kolorystyczne tych kontraktów i towarów i na koniec wynik to jest ilość kontraktów w tym kolorze, w których mamy najwięcej, razy ilość różnych kontraktów. A dodatkowo dochodzi jeszcze taki element, że zamiast swojego ruchu możemy wykonać obstawienie, czyli możemy postawić na to, że któryś z tych powozów dotrze na drugi koniec jako jeden z pierwszych 4 i wtedy zarabiamy dodatkowe punkty zwycięstwa 3. Jeżeli się pomylimy w tym typowaniu, to punkt tracimy. No i generalnie jest tak, że to w sumie się wydaje, że dosyć fajne jakieś tam reguły są, będzie jakaś fajna, szybka gra, natomiast w praktyce to tak wyglądało, że na początku, myślę, że tutaj tak pewną wadą jest to, że te kontrakty jest taki dowolny wybór, bo te towary jest trudniej zdobyć, ale kontrakty jest bardzo łatwo zdobywać, dlatego że z bardzo wielu pól tak jakby ten kontrakt można uzyskać odpowiedni i gra przez no, ponad połowę czasu w zasadzie nie daje żadnych jakiegoś emocji, napięcia, dlatego że no, wszystko można zrobić, tak? Mając te 3 punkty ruchu, można się dowolnymi powozami poruszać, jest to chwila dosłownie spojrzenia na planszę, żeby ocenić co jest dobre, chociaż tam akurat znowu graliśmy z taką ekipą Francuzów inną i jeden z tych gości no zupełnie tak jakby, nie wiem, nie załapał reguł i tam co turę to tak jakby myśmy z Sebastianem tam się uśmiechali do siebie, bo robił ruch, który wskazywał, że dalej nie wie, co będzie punktowane na koniec, tak, i to zresztą było widoczne w wyniku końcowym. Natomiast pewien jest taki moment, gdzie tak jakby te powozy jadące z jednej strony i powozy jadące z drugiej strony się spotykają. Jest przewężenie w planszy na środku, i wręcz jest jednym z warunków zakończenia to, że można całkowicie zablokować te powozy w środku. Czyli może być taka sytuacja, że bo jeden z warunków to jest, że 4 dojadą, tak, na drugie końce planszy, a drugi jest taki, że one się zablokują. I są za pieniądze, można kupić takie dodatkowe akcje, które pozwalają na przykład przeskoczyć jednym powozem nad innymi, ale może nastąpić taka sytuacja, że mimo tego się nie da tego korka, że tak powiem, rozładować. No i to jest tak, że ponad połowę gry jest totalna dowolność tego, co możemy robić, a końcówka jest taka, że z kolei też nie ma jakiejś decyzji, no bo tu mamy na przykład jeden tylko możliwy ruch dostępny.
Czyli coś zgrzyta, tak? Jednak tam.
Także coś zgrzyta, to zdecydowanie szkoda czasu, tak najkrócej mówiąc.
No właśnie, no to w sumie tutaj porozmawialiśmy o większości tytułów, jakie udało nam się zagrać. Jednym z takich tytułów, które tutaj no, się nie zmieściły, znaczy nie zmieściły dlatego, że nie zagraliśmy po prostu. To jest, a ważny tytuł to jest Dominion Seaside. Jeszcze, no, żadnemu z nas się nie udało chyba przede wszystkim.
Mimo, że pudło jest, tylko że
jest,
w folii.
Tak, mamy, ale no wiadomo, no to jest już drugi, można powiedzieć, drugi dodatek, a więc już wiadomo na czym, o czym jest gra, więc nikt już nie jest tak super podekscytowany, tak? Ale ja na pewno wkrótce do niej usiądę i mam nadzieję, że na Games Fanatic trochę więcej o niej napiszę, jak prezentuje, co sobą prezentuje Dominion Seaside.
I jeszcze, na targach tak? Dominion był bardzo widoczny. Na targach był Dominion bardzo widoczny, może nie tylko Seaside, albo w najmniejszym stopniu Seaside, ale tak jakby na mnóstwie stoisk miało go w swojej ofercie i bardzo w wielu miejscach był grany. Także widać, że jest to rzeczywiście gra, która jest na topie w tej chwili.
Tak, dokładnie tak. Jedną grę, o której niestety nie udało nam się dzisiaj z Krzyśkiem tutaj porozmawiać, bo Krzysiek miał problemy z połączeniem. Natomiast chciałem, żeby on troszkę więcej powiedział o Republic of Rome, dlatego że na targach była taka pojedyncze egzemplarze dostępne tak do obejrzenia sobie. Jak ktoś nie wie, jest to reedycja znanego takiego kultowego tytułu, bardzo takiej rozbudowanej strategii w której gracze wcielają się w frakcje starożytnego Rzymu i tam mają swoich senatorów, próbują kierować państwem, walczyć o urzędy. Gra bardzo rozbudowana, ale o niesamowitej grywalności. Niestety też to się przekłada na wiele, wiele, wiele godzin gry. No i nowa wersja Republic of Rome, ja ją widziałem, miałem w rękach, wygląda niesamowicie. Po prostu graficznie jest pierwsza klasa. Cała plansza, wszystkie elementy są po prostu świetnie narysowane. Jest taki fajny mechanizm na niektórych kartach takich okręgów obracanych, tak, że nie musimy jakoś zaznaczać, jaki mamy tam stan punktów, tylko możemy sobie obracać taki rondelek. Jak na przykład jest to zapomniałem tytułu. No nieważne. Na pewno wizualnie Republic of Rome wygląda świetnie. Nie znam jeszcze, czy niestety właśnie nie ma Krzyśka, żeby dokładnie powiedzieć, jakie tam nastąpiły zmiany w zasadach i czy została ta gra trochę unowocześniona, tak? Bo ten Republic of Rome to jest jednak gra, nie wiem, z 20-30 lat temu opracowana, dokładnie już nie pamiętam roku produkcji. Ale na pewno osoby, które wiedzą, o co chodzi, słyszały o tym tytule, miały możliwość zagrania, no to powinny się nastawiać. Premiera ma być, amerykańska premiera pod koniec roku, europejska do Europy ma gra trafić na początku roku i na pewno znajdą się tacy, którzy po prostu wydadzą sporo pieniążków na tą grę, bo to ona będzie też na pewno kosztowała w przeliczeniu 50 albo więcej euro. No. Dokładnie nie wiem.
I drugie tyle za wysyłkę niestety Valley Games, ale może będzie w Europie dostępne.
Tak, no ale wtedy to też zapłacimy. No i dobrze, no to chyba tyle o tych grach, które wpadły nam w oko i które nam się udało pograć w czasie targów Spiel na SN 2009. No i teraz przejdziemy do top 5 gier z SN 2009.
Jestem.
No dobra, to już tam finiszujemy, nie? Bo to trzeba się pośpieszyć, późna godzina i tak już w sumie wszystkie gry prawie opowiedzieliśmy, a więc nie będzie problemu teraz.
No problem to będzie, bo jak to uszeregować, cholerstwo.
No to tak. No i cykliczny punkt programu w każdej plansz o stacji, czyli top 5, tym razem oczywiście rozumie się samo przejście, będzie to top 5 gier z SN 2009, co uważamy, że próbujemy stworzyć jakiś ranking, co będzie bardzo trudne, dlatego że wszyscy mamy, najczęściej nasze gry to są pojedyncze rozgrywki, a te gry wymagają jednak takiego poważnego potraktowania i dużej ilości partii, żeby ostatecznie ją ocenić, a więc każdy z nas tu się łamie w tych rankingach, no ale spróbujemy jakoś to uszeregować. No to Max, dawno, dawno nic nie mówiłeś, to może ty od ciebie zaczniemy.
No dobra, to coś powiem. Nie mam poczekalni, bo nie zagrałem za dużo gier i miałem duży problem z uszeregowaniem gier w kolejności. W każdym razie, na miejscu piątym mam Macao, ponieważ pomimo tych wszystkich swoich wad i tej prawdopodobnej losowości, bo nie chcę jeszcze o tym mówić na pewno, bo chciałbym zagrać tę grę jeszcze raz, jest bardzo fajną, bardzo przyjemną grą z naprawdę oryginalnymi i odkrywczymi mechanizmami, szczególnie mówię tutaj o kostkach. Na czwartym miejscu, chociaż tak naprawdę kolejne trzy gry można użyć w dowolnej kolejności, jest At the Gates of Loyang. Naprawdę dobra gra w żniwnej serii. Bardzo fajna rozgrywka, bardzo fajnie działa i na 3, i na 4 osoby. Podejrzewam, że na 2 osoby będzie równie fajna. Warto kupić, warto zagrać. Dalej, Fabric Manager na miejscu trzecim, ponieważ gra podoba mi się, lubię grać w cięższe gry, a często nie ma na to czasu. Ta gra akurat idealnie spełnia tą rolę. Jest krótka, jednak jest nad czym pomyśleć, bardzo fajnie działa i jak pan czas wspomniał, jest bardzo, bardzo ładna. Na drugim miejscu jest Grid, który zasadniczo byłby na pierwszym miejscu, gdyby nie to, że wiem, że to jest gra, z którą nie mam z kim grać, do której ciężko jest zebrać ludzi. Gra naprawdę dobra, naprawdę bardzo w porządku, ale jednocześnie bardzo trudna i rzeczywiście wymaga kalkulatorów. Na pierwszym miejscu umieściłem Havanę. Gra była dla mnie bardzo sporym zaskoczeniem, bo kompletnie nic o niej nie słyszałem, wydawało mi się, że będzie to jakaś wariacja na temat Kuby, a jest naprawdę fajnym euro, dosyć lekkim i myślę, że od tej pory to będzie gra, której ja będę osobiście używał jako gatewaya dla wciągania nowych graczy w nasze hobby.
A Marcin?
No ja w zasadzie to mam takie 7 gier, które poza pierwszą, którą zdecydowanie sobie mogę na pierwszym miejscu ustawić, to później mam trochę kłopotu. No ale powiedzmy, że zrobimy to tak, że w poczekalni będzie Factory Manager. Na 5. miejscu ex aequo będą Asyria i Egizja. Na 4. miejscu i 3. to znowu w zasadzie musiały być 2 gry ex aequo, bo tu naprawdę, zwłaszcza po tej jednej rozgrywce, ciężko mi już reagować, ale The Gates of Loyang i Grid. A myślę, że tak zostawię. Trudno powiedzieć, która na 3., która na 4. Na 2. miejscu Opera. Ona tak w zasadzie byłaby też z tymi grami z 3., 4. miejsca, ale właśnie te punkty za tematykę oryginalną i za piękne wykonanie. Natomiast 1. miejsce to jest jedyne, z którym nie miałem problemu i od razu wiedziałem, tak jakby jak już wracając z targów, żeśmy rozmawiali i to tak bardzo zdecydowanie w moim przypadku to jest Shipyard. Mhm.
No jeżeli chodzi o mnie, niestety muszę właśnie przejść do tego bardzo ciężkiego tutaj dla mnie momentu, czyli jakoś opowiedzenia o tym top 5, dlatego że mam 7 gier w tym top 5, no niestety, no nie dało się. Miałem straszny problem, mam po prostu tutaj taką kartkę pomazaną po prostu, tu mi lądowały na którymś pozycji, później wycofywałem je, później tak pomazana jest, a więc raczej prosiłbym, żeby traktować ten cały top 5 bardzo tak na luzie, bo to możemy się zmienić choćby po kolejnej grze w każdą z tych gier, które tutaj wymienię. A więc tak długo się zastanawiając, długo marząc po tej karcie, stwierdziłem, że sobie wyznaczę jakieś kryterium i tym kryterium stwierdziłem, że będzie jakaś świeżość, tak? Jak w tamtym roku tą taką grą, którą stwierdziłem, że miała najbardziej odkrywczą mechaniką był Dominion i bardzo łatwo było mi wtedy ją wstawić na pierwsze miejsce, no to stwierdziłem, że tutaj może mi wtedy to jakoś pomoże podzielić te gry. No i tak pod względem świeżości, tak, tych mechanizmów, jakie wnoszą to poszczególne gry, no to na 5. miejscu umieściłem Factory Managera, którą jest grą, jest bardzo dobrą, ale no wszystko tam fajnie działa, sprawnie i tak dalej, natomiast nie widziałem tam jakiegoś takiego elementu, który po prostu mnie rzucił na kolana, był czymś zupełnie, kompletnie nowym. Nie, jest to solidna, fajna produkcja, pewnie regrywalna, dużej regrywalności, dobrze przetestowana, natomiast no, świeżości jakiejś takiej wielkiej nie poczułem. 4. miejsce umieściłem Havanę, która no, mechanicznie była trochę lepsza, znaczy bardziej świeża. Źle mówię, że to nie lepsza w sensie, tylko że świeższa ta mechanika. Poczułem taką jakąś nowość w tej grze. Szczególnie właśnie ten mechanizm balansowania pomiędzy kolejnością w czasie tury, a siłą tych kart. Mocniejsze karty miały po prostu powodowały, że spadaliśmy, mieliśmy dalsze miejsca w kolejności w turze. 3. miejsce to jest Shipyard at the Gate of Loyang, a więc już gry, które miały naprawdę dużo fajnych pomysłów, Shipyard szczególnie, a więc obie gry tutaj umieściłem ex aequo, Shipyard ze swoimi tam 4 rondlami, tak? Tych rondli było 3 czy 4. Ciekawy mechanizm właśnie kolejności. I The Gate of Loyang też podobnie fajny ten mechanizm takich łamigłówek, zagrywania kart. Bardzo jestem ciekaw, jak ten tryb czterosobowy działa, ale wydaje mi się, że to też pod względem świeżości spokojnie mogę je postawić na trzeciej pozycji. Drugie miejsce, znowu dwie gry ex aequo. Macao i Dungeon Lords. Zarzucałem tym obu grom, znaczy Macao zarzucałem trochę, Dungeon Lords mówiłem, co zarzucają inni, się zgadzam z tym, co zarzucają. Natomiast mają bardzo fajne mechanizmy, obie gry, bardzo świeże. Macao, właśnie te kostki, które nie są wcale losowe, ale dają bardzo ciekawy, taki ciekawy rodzaj rozgrywki. I Dungeon Lords swoimi kartami, w których mamy karty akcji, pewne karty nam odpadają na najbliższą turę. Fajny mechanizm odpalania w ogóle akcji. Bardzo dobrze to działa. No i właśnie pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce tutaj umieściłem grę, która wydaje mi się, że jest to jedyna taka gra na targach, która faktycznie była inna od wszystkich i która wprowadziła bardzo dużo świeżości. Nie mówiliśmy o nich dzisiaj, ale mówiliśmy o niej już wiele razy. To jest po prostu Stronghold. Ja mam już egzemplarz, ten ostateczny, zakupiłem i jeszcze mi się go nie udało grać, tak? Jedyne, co grałem, to jest cały czas ta rozgrywka, fantastyczna rozgrywka z pionka, ale mi się wydaje, że to jest naprawdę gra, która w tym roku jest jakąś grą inną, zupełnie inną, kompletnie. Oblężenie zamku jest tematem jednocześnie bardzo nośnym, ale z drugiej strony, którego dawno, 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 nie wiem, czy kiedyś ktoś poruszył. Na pewno w Eurogrze go nie poruszył. I to jest jedyny tytuł, który tak naprawdę mogę tutaj podać jako taki tytuł, który ma coś w sobie super świeżego, który jest jakąś rewolucją, no, w tym roku, można powiedzieć. Ale to jest wszystko tak trochę ryzykowne, no bo muszę pograć. Grałem raz, to jest za mało na pewno na tak rozbudowaną grę. Zaryzykuję, no, zobaczymy.
Ja tylko powiem, że jak już powiedziałeś, że taka gra, która ma absolutnie inną mechanikę od wszystkich, to myślałem, że na pierwszym miejscu zaskoczysz słuchaczy i wybierzesz grę, która na pewno się będzie podobała Szymonowi, czyli Bany Bany Mus Mus. Taką grę Vlady Chvatila, która ma niesamowicie nowatorską mechanikę.
Tak, ale
na wysuwaniu języka i robieniu takich uszek sobie z palców.
Tak, niestety nie udało mi się zagrać jeszcze. No dobrze, no i tym samym kończymy odcinek 40. Poświęcony w całości targom, największym targom gier planszowych i karcianym, czyli targom Wesen 2009. Aha, jeszcze na koniec może pytanie do Was. Jak wybieracie się za rok, Max?
Definitywnie tak.
Co byś...
Nie wiem, czy na 4 dni konkretnie, ale na pewno.
Mhm. A Marcin?
No tak, to chyba już nie da się tak jakby zrezygnować z tego nałogu. Targi rzeczywiście są takim miejscem, że z jednej strony jest tak, jak jeden z moich przyjaciół, którzy ze mną byli, powiedział, że to tak trochę jak, że przynajmniej raz trzeba być, tak, na targach, ale no, jak się już jest ten raz, to później chce się znowu, więc myślę, że tak.
No właśnie, takie jest to powiedzenie, że każdy planszomaniak, no, co najmniej raz powinien trafić jak do tej Mekki planszówkowej, czyli do Essen odwiedzić i chociaż zaliczyć, tak, ale ostrzegam, że to się w przypadku moim tak skończyło, mam nadzieję, że tak się skończy, że po prostu chcę odwiedzać. Jest to wpisane do kalendarza, tak? Obok pionków, obok Kaszubkonu, czy tam wcześniejszego Mazurkonu. Jest to teraz impreza, którą będę corocznie starał się odłożyć pieniądze i pojechać, bo jest to naprawdę niesamowite doświadczenie, niesamowita sprawa i oprócz tam VAT-u, których no są, no nie da się tutaj pominąć ich, czyli te tłumy, tam problemy ze znalezieniem czasami miejsca, ale atmosfera jest po prostu niepowtarzalna i po prostu nie doświadczycie tego w inny sposób, jak po prostu pooszczędzać trochę pieniądze i wybrać się, tak? To może proponuję Wam, po prostu polecam, że za rok, kto się nie wybrał w tym roku, no to naprawdę spróbujcie sobie odłożyć pieniążki, spróbujcie jakoś zorganizować czas i warto tam pojechać, naprawdę. No i przypomnę, z kim nagrywałem 40 odcinek. Był to Max Tepper, Steady.
Dziękuję bardzo.
Marcin Stepniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
No i to byłem ja, jeszcze Marek Pańczyk-Panczo. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia w 41 odcinku Planszostacji.